Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, a zawsze dziewica. Drodzy Państwo, dziś temat, jaki chcemy podjąć, o sprawiedliwych Polakach w dzień beatyfikacji rodziny Ulmów. Naszym gościem jest pan profesor Mirosław Golan, zastępca dyrektora oddziału IPN w Gdańsku, historyk, Instytut Historii UMK w Toruniu. Witamy bardzo serdecznie.
Witam serdecznie, szczęść Boże wszystkim radiosłuchaczom. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
Szczęść Boże. Panie profesorze, dziś bardzo ważny dzień dla wszystkich. W apelu jasnogórskim pierwsze słowa, które usłyszałem: Ulmom nie udało się uratować Żydów, ale udało się uratować człowieczeństwo, wartość człowieczeństwa. Myślę, że to też, kiedy myślimy, że w przyszłym roku już 80 lat od zamordowania, a tym samym ustanowienia Dnia Pamięci, bo z racji tego właśnie mordu rodziny Ulmów, ich małżonków, ich dzieci, mamy taki dzień pamięci, mamy to takie też patrzenie inne na to, co Polacy robili, zachowywali się jak trzeba, nie tylko względem swoich braci, sióstr, ale również tych, którzy tak w prostej linii, można powiedzieć, tak po ludzku nie, a jednak z racji wiary byli braćmi, dla których warto było poświęcić wszystko. Oni poświęcili swoje życie.
Niewątpliwie to dzisiejsze wielkie święto ma takie właśnie dwa aspekty. No jeden, na który bardzo mocno, podkreślił przedstawiciel Ojca Świętego Franciszka, kardynał Semeraro, to było właśnie to podkreślenie, żebyśmy spojrzeli też na to błogo dzisiejsze, na tą dzisiejszą beatyfikację całej rodziny przez taki radosny pryzmat, właśnie takie radosne ujęcie, że ludzie w najtrudniejszym czasie, w najtrudniejszych chwilach, w czasie strasznym, w czasie zagłady, w czasie zniszczenia milionowych ofiar śmiertelnych, pamiętajmy, II wojna światowa, to w ciągu tych krótkich lat 39-45 około 60 milionów i do dzisiaj nie policzyliśmy te kilka milionów plus minus, nie wiemy, ale raczej ta liczba 60 milionów jest najmniejsza i że w tym czasie, gdy tak wielu ludzi okazało się złymi ludźmi, gdy tak wielu, tu chodzi szczególnie o te państwa zbrodnicze, o ówczesne Niemcy, o ówczesną Rosję, okazały się tak krwawe, okrutne. Japonia, to co na Dalekim Wschodzie się działo, było też przerażające. A tutaj w tym potwornym czasie, w którym pojawiają się też takie przerażające przepisy, że za podanie kromki chleba, za udzielenie schronienia można było być skazanym na śmierć i znowu ci ukrywający się tylko dlatego, że byli narodowości żydowskiej, byli ścigani i zagrożeni śmiercią za przemieszczenie się bez pozwolenia, groziła im też śmierć. Pojawiają się te odruchy człowieczeństwa i to, co dzisiaj właśnie było podkreślone, zresztą jedna z kilku wystaw przygotowanych okolicznościowych na tę rocznicę, to Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej z takimi oryginalnymi, cennymi dokumentami przygotowała wystawę Śmierć za człowieczeństwo, bo rzeczywiście ta postawa rodziny Ulmów, życie stracili, ale człowieczeństwo uratowali. To jest ten promyk nadziei dla nas wszystkich, że nawet w najstraszniejszych chwilach, nawet w takiej chwili strasznej próby mogą się gdzieś, gdy nam będzie potrzebna pomoc, gdy my od kogoś napadnięci przez zbójów będziemy w tym takim biblijnym kontekście oczekiwali, że gdzieś ten dobry Samarytanin się pojawi, taki gest kogoś, kto do nas wyciągnie rękę, że tak może być, że tacy ludzie istnieją. I tutaj właśnie mieliśmy ten przykład. Ta wspaniała, piękna, kochająca się, kultywująca wspaniałe tradycje wiejska rodzina, rolnicza rodzina z tym bardzo zaangażowanym na wielu polach i utalentowanym Józefem Ulmą, z tą pracowitą, bogobojną, wspaniałą matką. Co roku, prawie co kilkanaście miesięcy kolejne dziecko, kolejny członek rodziny i znaleźli miejsce i w swoim sercu, i w tym swoim nie za dużym gospodarstwie, w tym swoim niewielkim domu, także dla innych potrzebujących. No jest to wręcz symbol niezwykły, nieprawdopodobny, bardzo potrzebny w każdym czasie.
Tak
w czasie pokoju, jak i no niestety mamy przecież u naszych granic wojnę. Takie gesty są potrzebne, bo pamiętajmy te tragedie wojenne, to co się stało w miastach obwodu kijowskiego, tam Bucza, Irpień, to przecież mamy nowe symbole jak z II wojny światowej, nieprawdopodobnego okrucieństwa. społeczeństwa, gdy setki niewinnych osób ludności cywilnej, właśnie tych najbardziej bezbronnych giną, bo oczywiście ten znowu pryzmat, no, mamy z jednej strony to ujęcie i to podkreślenie, to wezwanie, żebyśmy byli szczęśliwi, że wreszcie rodzina Ulmów doczekała, no bo rzeczywiście 79 lat i pół roku od śmierci, za dosłownie pół roku, jeden miesiąc, za 7 miesięcy będzie pełne 80-lecie od śmierci, wreszcie doczekali się takiego uhonorowania, które można uznać za naprawdę im należne i tak rekompensujące to ich tragicznie przerwane, tak nagle, tak niespodziewane, tak skrócone życie. Przecież to byli młodzi ludzie, mogli wspaniale funkcjonować, ta rodzina mogła pięknie dalej żyć, a zniknęła z tej niezwykłej wioski Podkarpacia, jaką jest Markowa, cały czas kwitnącej, rozwijającej się, no dzisiaj z takim tragicznym znakiem pamięci. No ale oczywiście to, co dzisiaj jednak raczej zdominuje chyba całe nasze spotkanie, to będzie to jednak powrót do wojny, bo to w wypadku historii Ulmów i pewnego przesłania też po dzisiejszej beatyfikacji powinno być, no, szczególnie adresowane do młodszego pokolenia, także takiego jak moje. No ja się zbliżam do 60 roku życia, ale miałem to ogromne szczęście wojny na ziemi, na której żyję, w mojej ojczyźnie, w granicach Polski nie przeżyłem.
Bo tak
wojny...
pan wspomniał, że to już tyle lat od tego mordu, ale ten Irpień, prawda, to co
tak,
dzieje się
to jest,
na Ukrainie...
Tuż, to jest obok, w kraju, z którym graniczymy, no wprawdzie. Że to jest 1500 kilometrów, ale...
Pytanie, czy dziś należy sobie stawiać pytania, należy uczyć się historii, bo rok 95, Wiktoria i Józef Ulmowie zostali uhonorowani tytułem Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata.
To też policzmy, ile lat minęło. 44 rok, wiosna, marzec, dosłownie tam 100 dni zabrakło, 4 miesiące i 26 lipca już nie było Niemców w Markowej, już tam i no tam akurat się włączały też oddziały Armii Krajowej, ale nadciągnęły wojska sowieckie i Niemców wypędziły, czyli to zagrożenie zniknęło. No praktycznie od wejścia Sowietów za ukrywanie, za pomoc ludności żydowskiej nikt już represjonowany generalnie nie był, chyba że to było związane z działaniami bezpośrednio wymierzonymi Sowietów,
ja tak
ale to byli cywile.
Tak, wracał do Ulmów, bo naczelny rabin Polski Siudrych mówi, przez udział w beatyfikacji rodziny Ulmów chcemy oddać cześć i szacunek tym, którzy należeli do Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, bo to są najlepsi ludzie na świecie, ludzie, których świadectwo jest nam dziś bardzo potrzebne. I może spróbujmy też pokazać, co tak naprawdę się działo, bo pan profesor mówi wojna, bo ja Waszem od 63 roku zaczyna jakby zauważać, tak. Wychodzi na jaw, ilu Polaków, ilu ludzi świata ratowało Żydów, ile my wycierpieliśmy, jakie restrykcje nas czekały. O tym wielokrotnie już pewnie mówiliśmy, ale przy tej okazji możemy też to wspomnieć, co Polaków spotykało za kromkę chleba, a jednak 7232 osoby to sprawiedliwi ujęci przez Instytut Yad Vashem.
Tu trzeba podkreślić, że ta niezwykła izraelska instytucja, która ma też ogromne środki finansowe, ona szczególnie no, w latach 60., 70. została dobrze umocowana także poza granicami Izraela, na początku szczególnie w Stanach Zjednoczonych, ale później we wszystkich krajach Zachodu, a stopniowo jej przedstawicielstwa, czy działania, czy współpracujące instytucje, to są szczególnie ośrodki akademickie. Jest obecna tak naprawdę w większości krajów świata. Otóż Yad Vashem przez ten okres, no ponad już 60 lat, gdy jest przyznawany medal, to wyróżnienie, tytuł Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, uhonorował ponad 28 tysięcy osób. Nie mamy danych za ostatnie kilkanaście miesięcy, bo dane są te, które są dostępne na stronach internetowych. To jest 1 stycznia 2022 roku i brakuje, nie wiem, tam są ostatnio trwały jakieś dyskusje o pewnych zmianach personalnych, przesunięciach, a więc podejrzewam, że z jakiegoś powodu nie uzupełniono części danych, chociaż wiadomo, że i w zeszłym roku i w obecnym trwają nadal, i czyli w 23 też uroczystości i procedury przyznawania tego tytułu Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. Wśród tych 20 ponad 8 tysięcy mamy w tej chwili na pewno 7232 osoby, to znowu dane na ten rok, 1 stycznia 2022 roku. Prawdopodobnie zbliżamy się już do 7250, może brakuje jeszcze paru osób, ale wiadomo, że było kilka wyróżnień po kilka osób i te 7 tysięcy, no zaokrągle 300 wyróżnionych osób to są ci, którzy są niezwykle dobrze udokumentowani, tak jak życiorys Józefa i Wiktorii. Tam jest 13 rok życia jakby granicą dolną. Izraelski, cały ten komitet przyznający to wyróżnienie uznał, że to jest ta granica pewnej świadomości, aktywności, a też tak naprawdę podlegania części tak bezpośrednio działaniom represyjnym, chociaż akurat w wypadku Polski wiemy i tak się stało, że nawet dziecko nienarodzone zostało zamordowane, że dziecko kilkunastomiesięczne, to najmłodsze, czyli Marysia Ulmowa, też zostało zamordowane za to ukrywanie, ale generalnie Adwaszem od 13 roku życia przyznaje to wyróżnienie i mamy te blisko 7300 wyróżnionych Polaków, ludzi, którzy zaryzykowali życiem. Część z nich to życie utraciła. Mamy dość dobrze udokumentowane dane, no ponad 1200 osób, ale wiemy też, że zbieraliśmy te dane bardzo późno. Pierwsze lata powojenne były stracone, jeżeli chodzi o rzetelne zbieranie danych dotyczących władze komunistyczne. To wynikało z kilku względów. Przede wszystkim ogromna skala zniszczeń państwa polskiego w okresie II wojny światowej przez obu okupantów, a potem przez straszliwe konsekwencje przejścia frontu też na wielu obszarach, no i obrony i działań niemieckich, takie jak zniszczenie Warszawy chociażby, to jest przełom 44 i 5, ale też obrona, walki o różne tereny, w tym te, które weszły w granice państwa polskiego, ale były zrujnowane, weźmy Elbląg czy Wrocław, gdzie mamy po prostu miasta, czy Gdańsk, miasta ruin, które trzeba odbudowywać. Ogromne problemy ekonomiczne państwa, ale też przyczyny polityczne, dlatego że o ile ściganie zbrodniarzy i kolaboracji z Niemcami było dość dobrze rozwinięte i oczywiście na pewno nieporównywalnie lepiej niż w Niemczech, gdzie mieliśmy rodzaj zmowy wielkiej, prawie że ogólnonarodowej zmowy społeczeństwa niemieckiego, już szczególnie gdy zaczęto łagodzić ten reżim okupacyjny w drugiej połowie lat 40. i po powstaniu Republiki Federalnej Niemiec i Niemieckiej Republiki Demokratycznej, nastąpiło bardzo szybkie wygaszenie, to już te warunki apogeum zimnej wojny i późniejsze lata odleglejsze od zakończenia wojny, tam nastąpiło takie ukrycie sporej części zbrodniarzy, osłabienie, zmarginalizowanie problemu albo wręcz całkowite próba zapomnienia o problemie ścigania zbrodni wojennych. No przykładem jest kat Warszawy Heinz Reinefart, czy właśnie dowódca tej zbrodniczej grupy, ale człowiek, który miał na sumieniu setki tego typu przestępczych działań, czyli porucznik Dicken, który przecież do 60 roku jako oficer średniej rangi policji niemieckiej funkcjonował, no przeprowadzono wobec niego niby postępowanie, no w wypadku tych kadr ono powinno być naprawdę solidne, widać jak powierzchowne było, jak niedbałe, jak niedokładne, że po prostu przeszedł i no doszło tutaj rzeczywiście do skandalu i główny winny za morderstwo po prostu udało mu się ukryć, ale no spójrzmy właśnie na to, to jest tak, zaniedbanie wynika też z przyczyn politycznych. Po wojnie okres stalinowski i wiele lat później, ale w stalinowskim to było niezwykle nasilone, to jest budowa systemu komunistycznego. Buduje go no nie tylko ekipa lokalnych komunistów, ale ich zwierzchnicy z Moskwy. Im zależy na jednym historycznym jakby wydarzeniu z II wojny światowej i jego propagowaniu. To nie będzie los polskiej ludności cywilnej, krzywda i pewne pierwszeństwo Polski, że w 1939 roku to ona pierwsza zbrojnie się przeciwstawia tu w Europie Niemcom, buduje też podziemną strukturę, ma ogromne zasługi na tym polu, nigdzie takiego państwa nie było. To też w Polsce dokonuje się inna przerażające wydarzenie ma miejsce, czyli na terenie Polski zlokalizowana jest największa część obozów zagłady, obozów śmierci i dokonuje się największa część zagłady już nie tylko obywateli polskich, narodowości, pochodzenia żydowskiego, ale także Żydów europejskich. To wszystko to jest mniej ważne dla powojennej, szczególnie w okresie stalinowskim i jeszcze dobre 10 lat później. Dla Moskwy najważniejsze będzie i podległej komunistycznej Warszawy, ekipy chociażby Bieruta, będzie najważniejsze upamiętnianie Armii Czerwonej i ruchu komunistycznego, czy ruchów komunistycznych w poszczególnych krajach. To będzie to koncentrowanie się, żeby wszędzie, w każdym powiecie powstał pomnik, jakieś upamiętnienie nawiązujące do czerwonoarmistów, do wysiłku wojennego Sowietów. Oczywiście trwa też stopniowo akcja, ona w latach 50., 60. się mocniej rozwinie, upamiętniania ofiar ludności cywilnej i generalnie takiego no, mocniejszego podkreślenia zbrodniczości państwa Hitlera, jego działań represyjnych, ale bez wyróżniania wątku żydowskiego, a już nie zupełnie z pomijaniem wątku jakiegoś właśnie pomnik uhonorowania takiego znaczącego osób, które angażowały się w ratowanie. To w ogóle dla władz komunistycznych nie był temat. To nie było ważniejsze zagadnienie. Istniały instytucje wyspecjalizowane, Żydowski Instytut Historyczny, kwartalnik wydawany przez Żydowski Instytut Historyczny, także no, działająca szczególnie w latach 60. bardzo aktywnie, także na polu popularyzacji Główna Komisja Badania Zbrodni, wówczas hitlerowskich, ta nazwa obowiązywała, to ze względu też na to powstanie NRD, dobrzy Niemcy, źli Niemcy w Republice Federalnej. Mamy wobec tego też swoiste przyjęcie po tej stronie żelaznej kurtyny, nie tylko tam, gdzie Niemcy swoimi wpływami oddziaływali, Niemcy zachodnie, żeby nazistami, hitlerowcami zastąpić Niemców jako nację, jako główną grupę narodową, no i państwo oczywiście winne zbrodni, żeby doprowadzić do tego, że dzisiaj czasami powstaje jakiś taki, no w wypadku osób słabiej wykształconych historycznie, powstaje przekonanie, że państwo niemieckie to była też ofiara nazistów, a nie ich twór. No po prostu wszystkie zbrodnie nazistowskie równa się zbrodnie niemieckie. No o tym oczywiście wiedział każdy w drugiej połowie lat 40. czy 50. czy 60. Już w latach 70. nowe pokolenia, młodsi, zaczynali wchodzić w życie i słysząc o nazistach mogli pomyśleć, że to jacyś tacy z jakiejś krainy odległej czy z jakiejś specyficznej struktury, ale niekoniecznie związani z Niemcami, a wręcz w pewnym momencie, przecież i czasami tak mamy w ramach tej propagandy chociażby wymierzonej w Polskę, że naziści to na przykład Polacy. Czy jakaś inna jeszcze grupa, bo to można też innym grupom, to i Litwini, Ukraińcy, Białorusini mogą padać ofiarą tego typu manipulacji, ale dopiero w 95 roku można powiedzieć o szerszym upowszechnieniu wiedzy, jeżeli chodzi o to konkretne zdarzenie, o ten przerażający dramat, o tę niemiecką zbrodnię, czyli zamordowanie dwojga rodziców, Józefa i Wiktorii Ulmów, ich małych dzieci, bo pamiętajmy, najstarsza Stasia z szóstki ma lat 8, najmłodsza Marysia nie ma jeszcze 2 lat, to kilkanaście miesięcy, a 7 dzieciątko jest, rodzi się w trakcie mordowania mamy. 95 rok, gdy Jadwaszem przeprowadziło na trwałe już kilka lat, to bazowało już oczywiście na pozyskiwanej dokumentacji, na zgłoszeniach, które Instytut i historycy Instytutu, archiwiści porządkowali dość dokładnie. Wtedy już ta wiedza jest dość duża. Dodajmy, że 2 lata chyba wcześniej zaczął posługę ksiądz Stanisław Leja, proboszcz w Markowej. On wcześniej długie lata z Podkarpacia się wywodził, tam w kilku parafiach Radymno, długie lata był w Lutowiskach, jemu też podlegał pod lutowiska kościół w Uszczykach Górnych, w samych Bieszczadach zarządzał, na starsze, jak gdyby ostatnio jego parafią świętej pamięci już kapłana bardzo zasłużonego dla popularyzacji, dla upowszechnienia wiedzy, też dla starań o beatyfikację zasłużoną. W którymś z artykułów teraz niedawno przeczytałem, że taka wymiana zdań się odbyła, że chyba w 93, jak przybył do Markowej i miejscowi działacze, społecznicy pokazali mu jakąś taką księgę, chyba wydaną już wtedy drukiem, w której jakiś fragment historii Markowej, bo to wioska stara o 14-wiecznych korzeniach, a więc jakieś tam blisko 700 lat, czy też 600 kilkadziesiąt lat historii. Otóż pokazali mu też historię rodziny i śmierci rodziny Ulmów, to komentarz księdza Stanisława Lei miał być taki: wy tutaj macie świętych. To było takie od razu dostrzeżenie, że kapłan zobaczył, z czym ma do czynienia, gdy przeczytał o tej rodzinie, jaka ona była. Te relacje, bliscy zresztą krewni mieszkali i mieszkają nadal, tych świadectw tam cały czas jeszcze można pozyskiwać, są pozyskiwane, są upowszechniane przez osoby blisko związane i spokrewnione z rodzinami krewnymi, bo to i Ulmów, i Szpytmów, i Niemczyków, i kilka innych. Tutaj, żebym nie przekręcił już wszystkich markowskich familii, ale jest to takie środowisko, które w dużej mierze, ta wioska ma taką ciągłość tą rodzinną, osadniczą od wielu stuleci i to trwa nadal. No i ten rok 95 rzeczywiście stał się pewnym przełomem, ale pamiętajmy, to jest u nas 5 lat po zniesieniu cenzury, 6 lat po rozpoczęciu tych wielkich przemian politycznych, czas wielkiego bezrobocia, ono będzie nas gnębiło jeszcze długie lata, rozmaite problemy. wiedza o Jad Waszem i generalnie no jakby też pewne pole polityki historycznej było wówczas słabiutkie. Polska się dopiero otwierała na świat, czyniła jakieś większe kroki w tym kierunku. Nie za bardzo to jeszcze funkcjonowało szerzej niż poza społecznością lokalną, może diecezji czy regionu rzeszowskiego. To już mamy, no jeszcze przed reformą administracyjną, więc jeszcze istnieje małe województwo rzeszowskie. Później będzie kilka lat, po 95 roku będzie ta reforma 99 faktycznie, gdy pojawi się wielkie, duże województwo podkarpackie, takie jakie istnieje teraz. No dzisiaj mieliśmy ten wielki efekt aktywności Podkarpacia, bo prawdopodobnie było, szacunki są organizatorów, że było dzisiaj 40 tysięcy uczestników uroczystości beatyfikacyjnych. Największa grupa to jest Podkarpacie i druga, to też wynika z układu komunikacyjnego, od razu dodajmy, który bardzo to ułatwia, bo są świetne połączenia na tej linii równoleżnikowej, a więc Małopolska, Krakowskie. To stamtąd przybyło najwięcej, ale tak naprawdę mieliśmy tam oczywiście całą Polskę. Jeśli ktoś się dobrze przyjrzał, to zobaczyłby tam i Bydgoszczy, i z Torunia, chociażby tutaj w Polski Północnej też byli przedstawiciele, chociażby wśród przedstawicieli instytucji, urzędów, elit politycznych. Mieliśmy tam też całkiem bogatą reprezentację przedstawicieli międzynarodowych instytucji, tu szczególnie dyplomacji. Mieliśmy no przede wszystkim coś, co było przepięknym gestem, ten masowy udział stanu kapłańskiego i to rzeczywiście no, robiło na mnie wrażenie, jak kiedyś widziałem na pogrzebie Marianny Popiełuszkowej. Tak chyba była mniejsza troszkę grupa kapłanów, jak właśnie teraz na beatyfikacji w Markowej, gdzie mieliśmy chyba około 1000 tam potwierdzonych obecnych kapłanów i no, kilkudziesięciu chyba było, miało być około 80 biskupów, z tego kilkudziesięciu spoza Polski. A więc to, co się dzisiaj stało, to było takie no, rzeczywiście już w pełni umiędzynarodowienie po, no jeśli dobrze policzymy, no to 28 latach od tego upowszechniania wiedzy, a tak naprawdę chyba 93 rok to jest pierwsze takie większe popularyzowanie tej tematyki, mimo że wiedza lokalna była zawsze. I w 45 i 46 chyba pierwszy taki literacki wiersz lokalnej poetki na temat rodziny Ulmów, tej tragedii, to było, Wiktoria była przedstawiona w takim ujęciu jako właśnie takim biblijnym, jako właśnie taka matka nieszczęśliwa, taka markowska niobę. To była Weronika chyba Wajblik, nazwiska nie jestem w tej chwili pewny, ale autorka tego wiersza publikowała go w roku 1974, ale to była wiedza lokalna. Generalnie aktywność Jad Waszem to jest spopularyzowana dopiero w XXI wieku, czy może w końcu lat 90., końcówka sama lat 90., mamy już wtedy wielkie zaangażowanie grupy instytucji w Polsce. Nie ma jeszcze Instytutu Pamięci Narodowej, bo on potem zacznie odgrywać i no ze względu po to zostaje w dużej mierze powołany dla polityki historycznej, dla wszystkich najważniejszych wydarzeń, a szczególnie dla historii II wojny światowej, także późniejszego zniewolenia czasów komunistycznych i dla represji, po to, żeby osoby pomordowane, prześladowane nie były zapomniane, ale mamy już na przykład aktywność Radia Maryja, chociażby na polu przypomnienia tych też zapomnianych, bo to w Polsce była i słaba wiedza o zagładzie ludności żydowskiej, czy taka ograniczana w stosunku do skali tej tragedii, ale była też
to
mała...
chociażby wpływy te komunistyczne, o których pan powiedział, to było, no, zaraz po wojnie.
Dominacja miała być, wojna miała być tak trochę podana w takiej najprostszej pigułce, miała być przede wszystkim przedstawiona jako wielki sukces, poświęcenie, wysiłek, też krwawe ofiary, Leningrad, no tutaj wejście i walkę na przedmieściach Moskwy, ale Armia Czerwona miała być na tym pierwszym jakby planie, jej poświęcenie, jej straty, jej wielkie tutaj, no ostatecznie wielkie światowej sławy, no klasy, zwycięstwo i ten dzień szczególnie ważny, 9 maja w tej moskiewskiej chronologii, do dzisiaj zresztą obchodzony, to zresztą się nasilało, bo tak naprawdę Rosjanie akurat ten dzień to tak w latach 60. definitywnie wybrali i zaczęli już nie tylko na okrągłe tam rocznice co 5 lat wybierać, ale zaczęli stopniowo już w drugiej połowie lat 60. robić uroczystości prawie no częściej, co roku, nie zawsze, ale to było po prostu częściej niż co 5 lat, ale to, co mamy już w ostatnich 20 lat, czy 30 latach, to jest taki kult Armii Czerwonej na skalę akurat w tym dniu nieprawdopodobną. My mamy to zaniedbanie wynikające z czasów komunistycznych, no bo właśnie ta Armia Czerwona była czczona, bo czczone było to Ludowe Wojsko Polskie, bo czczony był ruch komunistyczny, bo generalnie nie chciano, czy może ściślej, komuniści jako taka zupełnie nowa władza, nowa ideologia po 1944 roku.
Bano się pokazać prawdę o męczeństwie Polaków, też w kontekście wojny, prześladowania, mordowania Polaków, czy w obozach, a przy tej okazji też tego, co Polacy robili w kontekście ratowania Żydów. To oczywiście nie wszędzie, może w Generalnej Guberni było najbardziej, prawda, Polacy byli doświadczeni ze względu na ratowanie Żydów.
To było nawet naturalne. Niemcy na ziemiach wcielonych do Rzeszy, czyli cała Polska Zachodnia, tu pamiętajmy, praktycznie całe województwo pomorskie, województwo wielkopolskie, znaczna część, tak naprawdę większość procentowo województwa łódzkiego i spora część, znaczy województwo jeszcze śląskie, część powiatów zachodnich województwa krakowskiego, Małopolski i województwa mazowieckiego włączona została do Rzeszy i tam Niemcy przeprowadzili albo wymordowanie, a w tym okresie częściej wypędzenie, wysiedlenie do różnych obiektów ludności żydowskiej, do Generalnego Gubernatorstwa, czyli do Polski Centralnej, a więc tutaj już Mazowsze, Lubelszczyzna, obszar krakowskiego, one stały się takim centralnym obszarem, na którym skupiła się ludność żydowska i na tym terenie przeprowadzono ostatecznie zagładę, której apogeum będzie miało miejsce od końca czy drugiej połowy 1941 roku i lata szczególnie 1942-1943. No chociażby społeczność niezbyt liczna, bo w Markowej społeczność żydowska była kilkuprocentowa, to było około 120 maksimum przedstawicieli społeczności żydowskiej, 20 skutecznie ukryto i uratowano. Ogromny sukces tej społeczności, cała historia w ogóle ratowania przez rodziny z Markowej ludności żydowskiej, to są takie piękne dzieje też z takim bilansem pozytywnym, bo tych 20 przedstawicieli, tam jest taki szacunek, że prawie 1/6, to taki wysoki wskaźnik, ocaliła życie dzięki temu, że pomógł im po prostu dobrze zorganizowany, sprawny, no i gotowy do tego poświęcenia, narażenia życia sąsiad, który potrafił ich uchronić. Tu bardzo niewiele brakowało. Kilkanaście miesięcy przecież się udawało, 43 rok i te kilka miesięcy 44, jeszcze 4 miesiące i ta ósemka, wtedy ukrywająca się dokładnie w tym strasznym dniu 24 marca 1944 roku, przeżyłaby. Niestety tego szczęścia zabrakło. Pojawiła się najprawdopodobniej ta zdrada w postaci donosu jednego z policjantów, który zresztą akurat został ukarany pod ziemię, zresztą za inne jego działania, bo w wypadku sprawy samego donosu po prostu brakuje dokumentu materialnego, tak jak w wypadku II wojny światowej i tego typu okresów w bardzo wielu wypadkach opiera my się na jakichś domniemaniach, na przypuszczeniach, na pewnych ocenach, że wysoki stopień prawdopodobieństwa i w wypadku granatowego policjanta, tego Włodzimierza Lesia, jest wysokie domniemanie, że miał interes ze względów tych majątkowych i ukrycia swojego złodziejstwa, ze względu też na to, że miał już na sumieniu wiele czynów niegodnych, że jest wysoce prawdopodobne, że on był donosicielem, ale mógł być też ktoś inny, mogła być też jakaś inna forma, że do tych niemieckich żandarmów dotarła ta informacja o tych ukrywanych, przyjechali i zamordowali zarówno ukrywających ich Polaków, jak i właśnie ukrywających się Żydów. 17 osób w ciągu kilku minut zostało zabitych i przerażający wątek, bo to jeszcze przy dzisiejszej, to było chwilami tak lekko podkreślane, ale to, co się dzisiaj przy tej beatyfikacji udało podkreślić, że jest beatyfikowana, wyniesiona na ołtarze cała rodzina. I w tej rodzinie, zauważmy, mamy dwoje osób dorosłych w sile wieku, młodych ludzi jeszcze, i Józef i Wiktoria, ale mamy 8-letnią niespełna siedmioletnią dziewczynkę, no i młodsze jeszcze dzieci, czyli
pan
mamy tutaj...
13 rok życia, tak?
Trzynasty to byłby Wiadwaszem właśnie takim, a tutaj mamy takie maleństwa, oni są beatyfikowani, ale od razu taka mądrość tej beatyfikacji polega na tym, i tu już patrzę na to jako historyk i chciałem to właśnie podkreślić, tu zwracając się do radiosłuchaczy, że co mamy dzięki tej beatyfikacji? Mając tych nowych błogosławionych, to siedmioro, jedno bez imienia, rodzące się dopiero dziecko, malutkich dzieci od 8 roku życia w dół, młodszych braciszków i siostrzyczki, tej najstarszej Stasi, podkreśla to nam jedną cechę charakterystyczną wojen wszystkich tak naprawdę, ale szczególnie tych z XX wieku, tych dwóch wielkich, pierwszej, a drugiej najbardziej. Otóż ofiarami wojen, dużych wojen, tak było niestety też i w starożytności, i często w średniowieczu, chociaż starano się temu przeciwdziałać, to chociażby w świecie chrześcijańskim specjalnymi rycerskimi zaleceniami o ochronie kobiet i dzieci, szczególnie dzieci, że rycerza świętym obowiązkiem, on na to przysięgał, przyrzekał, że miał chronić kobiety i dzieci po każdej stronie, nie tylko swojej, ale właśnie tych pokonanych, że podlegali ochronie. Otóż niestety to, z czym się zetknęliśmy w XX wieku i w czasie II wojny światowej, to daje jedna liczba. Jeżeli w Polsce szacujemy liczbę ofiar na około te 6 milionów, minimalna 5,5 miliona zamordowanych obywateli polskich spośród 35 milionów obywateli polskich różnych narodowości na stan na 31 sierpnia 1939 roku, to wśród tych około 6 milionów 2 miliony to są dzieci. Proszę zwrócić uwagę, jak ogromna liczba. Co trzeci prawie zamordowany, czy nawet prawdopodobnie więcej niż co trzeci, to będzie dziecko. To będzie osoba właśnie niepełnoletnia. I dzisiaj w tej beatyfikacji mamy z jednej strony świętych, ludzi, którzy pokazali, dowiedli tej swojej świętości całym pięknym życiem i pięknym, bohaterskim czynem niejednorazowym. To nie była jedna noc. Oni cały dzień, jakby każdego dnia przez ten rok 43, te miesiące, to był już no prawie, jak policzymy, miesiąc luty, miesiąc styczeń, miesiąc marzec, dzień 24, to będzie już tam 90... prawie no niespełna 100 dni nowego roku 44, oni każdego dnia jakby ryzykowali. Każdego dnia przecież mógł Józef czy Wiktoria no powiedzieć i do siebie i do innych, no mamy te maleństwa, mamy to zagrożenie, wiemy co się dzieje, bo byli już świadkami, już wiedzieli co się działo dookoła, co się działo w pobliżu. Już wcześniej grupa ukrywana przez nich, której pomagali wybudować ziemiankę, została zamordowana i w innych miejscowościach w pobliżu, czy w Łańcucie, to było największe bliskie miasto, czy tam w okolicach gdzieś Przeworska, bo Markowa to tak położona bliżej Łańcuta, ale wówczas w powiecie przeworskim się znajdowała. Otóż wiedza o tym była i oni nie zrezygnowali. Każdego dnia ten odważny czyn, no, dokonywali tego odważnego czynu i pomagali tym potrzebującym, wykonywali ten gest tego dobrego Samarytanina przed tym zbójem, przed tym złym niemieckim okupantem, ratowali, przedłużali ich życie. To się ostatecznie nie udało, ale właśnie na ten wątek dzieci chciałem zwrócić uwagę, bo niestety w każdej wojnie, to teraz widać też na Ukrainie, ja pamiętam chyba szacunki no z wiosny tego roku, tak mniej więcej bilans był na rok wojny, co najmniej kilka tysięcy dzieci zostało zamordowanych w tej wojnie. Duża część jakby troszkę no nie planowo w tym sensie, że to nie były te morderstwa takie straszne jak te, które miały miejsce w tych miastach kilkudziesięciotysięcznych Bucza, Irpień, czy w tych mniejszych wioskach czy miasteczkach już tam na tej linii frontu od północy Charkowskiego po brzeg Morza Czarnego, ale na Ukrainie duża część dzieci zginęła w wypadku tych takich trochę na ślepo wymierzanych. One czasami trafiały w przedszkola, czasami na place zabaw, w domy zwykłe mieszkalne, że mamy kilka tysięcy dzieci, które no w istocie zostały przez tego najeźdźcę rosyjskiego, niekoniecznie na terenach okupowanych, zamordowane, są też jedną z ofiar. Akurat na razie nie jest tak, że one są grupą jakąś znacząco dominującą młodzi mężczyźni, to widać na cmentarzach na całej Ukrainie, tam można wojnę odczytać, jak się chce zobaczyć, jeżeli ktoś by trafił na Ukrainę, to przede wszystkim trzeba zacząć od cmentarza w danej miejscowości i zobaczyć całą falę nowych grobów i tylko spojrzeć na daty urodzenia i tych 20-paro, 30-parolatków, to jest wojna, ale to, co było w II wojnie światowej, to te groby, to w Toruniu pięknie widać. Na cmentarzu ofiar II wojny światowej mamy ponad 300 dzieci w takiej centralnej kwaterze. Trzeba wejść w głąb cmentarza od ulicy Grudziąckiej, to już będzie bliżej ulicy Kozackiej, tam od tyłu cmentarza i tam jest ta kwatera ofiar obozu zwanego Szmalcówką, bo to była fabryka tłuszczu. Naprzeciwko dzisiaj to tam są biura urzędowe, nie ma tam już zakładu przemysłowego i wśród tych ofiar tego obozu podległego centrali przesiedleńczej niemieckiej w Gdyni, tej tak zwanej toruńskiej Szmalcówki, było ponad 300 malutkich, znaczy małych dzieci. Tam jest kategoria od kilku miesięcy do 15 roku życia. Taka przerażająca grupa. One są opisane, one są znane z imienia i nazwiska na jednym z pomników, są dobrze upamiętnione, ale większość dzieci z II wojny światowej i większość ofiar z II wojny światowej do dzisiaj nie ma imion i nazwisk. Proszę pojechać i zobaczyć to na obiektach, gdzie zostali zamordowani, w Auschwitz, w kompleksie obozowym, w dzisiejszym Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau, czy w Treblince, czy w Bełżcu. To jest cały czas jakby rzecz do uzupełnienia, a szczególnie w miejscach, z których pochodzili akurat Żydzi z Markowej, czy z okolic, głównie w Bełżcu zostali zamordowani. Taka przerażająca fabryka śmierci z kilkuset tysiącami ofiar. Wśród nich to też w każdym obozie zresztą tak było. 1/4, czasami bliżej 1/3 ofiar, te 20 parę procent, to były dzieci właśnie.
A jak to w ogóle możliwe? Bo dziś też nawet u nas pani w recepcji mówiła, jak to możliwe? Ja nawet mówię, nie chcę o tym myśleć. To... Jak to możliwe, że Niemcy przychodzą, zabijają całą rodzinę, zabijają dzieci? Przed programem rozmawialiśmy o tej pełnej regulacji, że ona tylko w Polsce, bo były też takie dyskusje, że w wielu krajach Europy zabijano za to, że ktoś pomagał Żydom. Ale ta pełna regulacja w Polsce, nawet za kromkę chleba.
Prawo, to jest tak, to, że wprowadzono taką regulację jako powszechnie obowiązującą, a nie tylko było to jakieś takie lokalne zarządzenie w odniesieniu do konkretnej sprawy, czy na jakiś taki krótki, że była no incydentalna, jakaś epizodyczna, że komendant jakiegoś rejonu obszaru zarządzał to gdzieś tam na terenie Serbii, czy na terenie na przykład okupowanej Ukrainy, czy gdzieś no, na obszarze nadbałtyckim, na terenie Łotwy na przykład. Otóż to, że w Polsce to zarządzono, wynika przede wszystkim chyba z tego, to znaczy no, w zasadzie jest jesteśmy tego pewni, to na terenie Polski zorganizowano największą grupę obozów, wielkich obozów, takich, co to ponad 100 tysięcy ofiar miały, czy więźniów miały, po kilkadziesiąt, albo sto kilkadziesiąt, albo kilkaset tysięcy, lub w wypadku jednego, czyli Auschwitz, mamy ponad 1 000 000 osób zamordowanych. I wśród tych zamordowanych i więzionych albo dominują, albo bardzo dużą grupą w wypadku zamordowanych dominują, są ofiary narodowości żydowskiej. Ci Żydzi uciekali. Ci Żydzi starali się ukryć. Po drugie, no mamy jeszcze skupiska, jeszcze zanim dokończono zagładę, a to mamy dopiero lata 44-45.
Do Markowej też właśnie trafili, bo uciekli, prawda?
Tak, uciekli, bo wiedzieli, co ich czeka. No uciekli przed Bełżcem, dokładnie. Gdyby się nie ukrywali, to jeszcze w 43 roku, w styczniu, lutym, marcu 43, kilkanaście miesięcy ponad rok wcześniej, już mogli zostać zamordowani, chociażby najprawdopodobniej, bo taki był kierunek, to był najbliższy obóz zagłady, jeżeli chodzi chociażby właśnie o ten powiat przeworski, o okolice całego tego, tej części Podkarpacia, czyli zachodniego skraju województwa lwowskiego, bo taki był wówczas podział. To, że na ziemiach polskich to zrobiono, wynikało to z jednej strony z tej bezwzględnej wrogości no, aparatu hitlerowskiego, Adolfa Hitlera, Niemiec, rządzonych przez Hitlera wobec Polski. To widzimy w tych zaleceniach tego bezwzględnego postępowania z Polakami wydanych po rozpoczęciu wojny. Wykonanie było też przerażające w Wielkopolsce z tymi tysiącami pomordowanych już kilkoma tysiącami już jesienią 39. W wypadku Pomorza jeszcze ostrzej zastosowano te represje i zamordowano zbrodnicze, ludobójcze kilkadziesiąt tysięcy ofiar. To jest ta krwawa jesień pomorska i później Polska jest konsekwentnie i w roku 40. i 41. traktowana i ziemie polskie traktowane są w sposób nadzwyczajny. Nadzwyczaj okrutny. W 41. roku to okrucieństwo w dużej mierze przeniesie się także na okupowane tereny Związku Sowieckiego, a także wschodniej Polski, te, które czasowo okupował Związek Sowiecki po 17 września 1939. Ale to, no, to jest prawdopodobne, znaczy to jest tak, w zasadzie innego wytłumaczenia nie ma. Niemcy chcieli zatrzymać, na obszarze, na którym dokonywali zagłady, niemieccy zbrodniarze chcieli zatrzymać akcję pomocową. Chcieli, żeby jak najmniej Żydów się schroniło, jak najmniej się ukryło, żeby to wykonanie było jak najbardziej masowe. No pozostaje teraz inny element. To jest rzeczywiście coś, z czym w XX wieku, czy generalnie ludzkość się nie zetknęła przez kilka tysięcy tej opisanej, znanej nam historii ludzkości. Taki poziom okrucieństwa i taka premedytacja w jego wykonaniu, generalnie no, polityka ludobójcza realizowana z taką rzeczywiście no, precyzją, wręcz można by powiedzieć z taką niemiecką doskonałością. Pamiętajmy, to był kraj, który miał jeden z najwyższych wskaźników laureatów Nagrody Nobla. To był kraj, którego uniwersytety słynęły, zresztą i słyną do dzisiaj. Heidelberg, Göttinga, Berlin, Lipsk, Jena, szereg innych ośrodków, to są wybitne, Frankfurt, to są wspaniałe ośrodki, czy właśnie w naukach przyrodniczych, w medycynie, czy w naukach ścisłych. To była szczególnie zawsze podstawa, pamiętajmy, no promienie, o, byłem nie tak dawno i widziałem w Gizen pomnik rentgena, taki w postaci promieni, ale generalnie widziałem gdzieś tam obok pomnik wystawiony któremuś z twórców wielkich nawozów, chyba profesor Liebig, gdzie mamy rzeczywiście państwo o niezwykle wysokiej kulturze, o niezwykle wysokim poziomie cywilizacyjnym, o niezwykle wysokim poziomie nauki, a z drugiej strony w tym państwie pojawia się zbrodnicza ideologia, która tak naprawdę przyciąga masę osób bardzo słabo wykształconych. Na czele oczywiście stoją najczęściej absolwenci uniwersytetów, osoby dobrze wyedukowane, ale wykonawcy na poziomie tym lokalnym są już bardziej prymitywni. No i mamy właśnie taką grupę tych okrutników, no chociażby tego najlepiej opisanego, zresztą akurat jego udało się postawić przed sądem i ukarać Józefa Kokota, ale generalnie większość tych zbrodniarzy, cała ta grupa prawdopodobnie 8 żandarmów uczestniczących w zbrodni, no i niestety sam najbardziej winny na tym poziomie lokalnym będzie szef niemieckiej policji z Łańcuta, czyli Eilert Dicken, porucznik wówczas w randze porucznika, a później spokojnie urzędujący nad samym Morzem Północnym, to jedna tam z prowincji w Dolnej Saksonii, w jednym tam z powiatów, w spokojnym niemieckim miasteczku urzędował, tam dożył no, starości w 60 roku, został z honorami pochowany jako z kilkunastoletnim stażem, zweryfikowany, proces denazyfikacyjny pozytywnie przeszedł, oficer policji państwowej niemieckiej, całkowicie no, nieukarany. Oczywiście kara go z biegiem czasu dosięgła, wymiar sprawiedliwości zadziałał w tym wypadku nie w formie prawniczej, ale w formie historyków. Po prostu w pewnym momencie historycy dotarli do niego, był osobą zbyt znaną, zbyt rozpoznawalną, aby go prędzej czy później nie ustalić, udało się dotrzeć do miejsca jego pochówku, do jego rodziny, do bliskich, do miejsc, gdzie no wręcz potencjalnie mógł być upamiętniony i doszło nawet do tego, to już była raczej decyzja rodziny i pewnie kręgu znajomych, że dzisiaj nie wiemy, gdzie jest jego grób. Znaleziono go, jest w tej chwili prezentowany, był i w telewizji, w jednym z programów, teraz Telewizja Historia, wyspecjalizowany kanał przypominał taki 1,5-godzinny dokument pod tytułem Historia jednej zbrodni, który dość precyzyjnie na ładnym tle przypomina historię rodziny Ulmów, znaczy a ściślej historię zbrodniarzy, morderców rodziny Ulmów, rodziny Goldmanów, Didierów, wszystkich, którzy, czyli tego 8 osób narodowości żydowskiej, miejscowych, to byli też obywatele polscy, tych, którym ci dobrzy Samarytanie z Markowej udzielili pomocy i w tej historii jednej zbrodni mamy właśnie ten niezwykły moment, że po 10 latach, czyli gdzieś między rokiem 2010-11 a 2020 czy 2021 zniknął grób Eilerta Dickena. No jest wielkie podejrzenie, tam z tych północno-zachodnich Niemiec, kilka kilometrów a nad brzegiem morza północnego, po prostu rodzina stwierdziła, prawdopodobnie go gdzieś przeniosła w miejsce nieznane, ukryła, a może nawet no, dokonała no, wręcz zmiany tablicy informacyjnej, jakoś symbolicznie usuwając jego nazwisko, bo nazwisko rzeczywiście dzisiaj po tym procesie całym takim, po popularyzującym wiedzę o tej zbrodni, czyli coś, co się zaczęło na początku lat 90., co było też możliwe dzięki wolności słowa. Pamiętajmy, to, co było w Polsce do roku 90., to był troszkę dyktat cenzury komunistycznej, propagandy komunistycznej. To ona mówiła, dobrze, możecie wydać tutaj kolejną powieść Zofii Kossak-Szczuckiej, poświęconą pięknym sprawom religijnym, chociażby świętemu Franciszkowi, czy innym zagadnieniom historycznym, ale to ma być nakład kilka tysięcy, w każdym bądź razie nie za wielki, nie za duży i nie za często powtarzane, czyli wznowień za dużo nie może być. Generalnie ma dominować to, co nam jest potrzebne, nasza komunistyczna prasa, nasze komunistyczne materiały, nasze komunistyczne książki, publikacje, w okresie socjalistycznym to już zupełnie straszne, później łagodniejsze. Ja tutaj jeszcze chciałem do jednego wątku wrócić, żeby tylko króciutko chociaż przypomnieć, kim byli sprawiedliwi wśród narodów świata. Na te 7300 osób dominują takie osoby jak Ulmowie.
Bo czyli na medalu osoby... napisano, kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat.
Tak, ale aby powiedzieć, kim byli ci ludzie. Większość z nich to właśnie tacy zwykli, szarzy, pozornie szarzy ludzie, a jak się w ich życiorysy wczytamy, oczywiście większość z nich przeżyła. Większość z tych 7300 przeżyła, spośród nich tam kilkanaście procent to są ci, co do których wiemy na pewno, że zostali zamordowani, czyli mamy te ponad 1000 ofiar śmiertelnych, ponad 1200 zidentyfikowanych, opisanych tam co do co najmniej 100 kilkudziesięciu, to trwają jeszcze spory. Większość pozostałych, czyli ponad 6000 sprawiedliwych wśród narodów świata przeżyła i kilkaset z tych osób to są osoby wybitne, powszechnie znane. To są osoby, których nazwiska, ja tu zwrócę uwagę, prawie każdy, troszkę starszego pokolenia lub jak ktoś wejdzie w starsze lata i się muzyką zainteresuje, taką tradycyjną, to kojarzy Mieczysława Foga. Ten wybitny, wspaniały polski artysta, długowieczny, miał w swoim bogatym życiu, także w piękny, wspaniały okres narażenia własnego życia, ocalił je i poświęcenia się ukrywania potrzebującego osoby narodowości żydowskiej, która potrzebowała pomocy, został uhonorowany tym medalem. Jest wśród nich, jesteśmy w Toruniu i dlatego to podkreślę, zmarły w 81 roku, już w takim poważnym wieku, ale wyróżniony w latach 60. Należał do grupy pierwszych wyróżnionych, czy może, jeśli chodzi też o Polskę, przez Instytut Yad Vashem, wybitny filozof, profesor Tadeusz Czyżowski tutaj w Toruniu został doceniony za swoje wielkie poświęcenie, narażenie życia w Wilnie. Wywodził się, kończył studia filozoficzne wcześniej we Lwowie, ale pracował i był profesorem Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, a po 1945 roku tutaj w Toruniu do dzisiaj uznawany za jedną z najwybitniejszych postaci. Wśród Jarosław Iwaszkiewicz, wszyscy znamy czy jego utwory, czy ekranizacje jego utworów, bo ogromna część została pięknie sfilmowana. Wybitny pisarz, który zresztą był blisko Nagrody Nobla, Jarosław Iwaszkiewicz, to też wyróżniony. Prawie każdy młody człowiek, który choć troszkę interesuje się harcerstwem i drugą wojną, niekoniecznie jest w harcerstwie, każdy harcerz to już na pewno, czy starszy, czy młody, kojarzy postać wybitnego pedagoga, profesora pedagogiki, ale też wspaniałego harcerza wysokiej rangi i autora Kamieni na Szaniec, Aleksander Kamiński, to także sprawiedliwy wśród narodów świata. Ludzie z branży medycznej, z branży nauk biologicznych, chemicznych, kojarzą na pewno wybitnego profesora Rudolfa Weigla, zasłużony wielki polski patriota, mimo korzeni rodzinnych, nie polskich, ale jeśli chodzi o część rodziny, za to Rudolf Weigel był wielkim polskim bohaterem także czasów wojny. Jest on znany przede wszystkim w świecie nauki międzynarodowym jako twórca tej pierwszej szczepionki przeciwko tyfusowi. To też sprawiedliwy wśród narodów świata. I jedna z najwybitniejszych pisarek, ja tu przypomnę, Zofia Kossak-Szczucka, nakład tylko za Bez oręża. Ona troszkę pod innym tytułem funkcjonowała, ale ta właśnie franciszkańska, świętofranciszkańska powieść, wspaniała powieść historyczna o średniowieczu, ale o Bogu, religii, przyjaźni, ta wielka wychowawczyni pokoleń Polaków. I jeszcze przed wojną, jeszcze w latach 30., bo już wtedy tą rolę ogromną zdobyła, czy może ściślej, nawet już w drugiej połowie lat 20., za to podtrzymała ją również po II wojnie światowej, gdy mimo możliwości pozostania na emigracji, pozostania wojennej na Zachodzie, Zofia Kossak-Szczucka wróciła, bo krótko się pod koniec wojny znalazła na Zachodzie, wróciła do Polski i ona również została doceniona, ale od razu dodajmy, ona umiera pod koniec lat 60. Za to wyróżnienie dostaje pośmiertnie, to jest chyba 82 rok, a więc mamy też takie troszkę spóźnienie i wcale to nie było zbytnio nagłaśniane. Taki wielki renesans upamiętnienia tej postaci to są dopiero ostatnie 5 lat w jej rodzinnym Kośminie, to jest kilkanaście kilometrów od Dęblina nad Wieprzem i blisko w Dęblinie Wieprz wpada do rzeki Wisły. Kośmin to piękny mająteczek, ładna miejscowość, ładna wioska. No to już jest właściwie Lubelszczyzna. Tam jest ten dworek rodzinny, z którego ona wywodzi. Potem część życia spędziła na Wołyniu, potem zresztą zostawił z tego piękne pamiątki literackie, chociażby właśnie Pożoga, a starsze lata już była związana przede wszystkim z tymi górkami wielkimi w okolicach Cieszyna. Mieszkała już na naszym Śląsku Cieszyńskim i tam zmarła, tam jest pochowana, tam jest jej muzeum, najpiękniejsze upamiętnienie, ale w Kośminie też od kilku lat jest już piękna tablica ją upamiętniająca. I Zofia Kossak-Szczucka to jest postać, której też dopiero w ostatnich kilku latach zrobiono pełne upamiętnienie jej wielkich osiągnięć, jej wielkich sukcesów, bo tu szczególnie chodzi no właśnie o to ryzyko życiowe, które robiła w czasie II wojny światowej. Była zasłużoną konspiratorką, działaczką, organizatorką podziemnej prasy, podziemnych akcji niepodległościowych, autorką wielu bardzo ważnych tekstów, szczególnie protestu. Ja myślę, że do tekstu tego, bo to jest ogromne jej osiągnięcie na polu politycznym, też mające pewne walory, czy talent literacki się w tym tekście politycznym ujawnił, jej protest przeciwko trwającej właśnie, rozpoczynającej się, to były pierwsze miesiące, czy może półrocze, taki troszkę więcej niż pół roku, trwała już faktycznie zorganizowana akcja ludobójcza wymordowywania ludności żydowskiej i polskiej, i ściąganej do Polski, czy do zlokalizowanych na terenach okupowanej Polski niemieckich obozów zagłady. Jej ten wielki protest to jest do dzisiaj dokument no, na miarę taką niezwykłą, ma ogromną rangę, ogromną wymowę, pokazuje też tą obojętność czy niesprawność no, władzy państw koalicji no tej antyhitlerowskiej, tak, takiej nazwy tutaj używamy, władz mocarstw światowych ówczesnych, szczególnie Stanów Zjednoczonych, ale nie tylko, także międzynarodowych społeczności, nie tylko żydowskiej, chociaż do niej jest w dużej mierze też adresowany ten apel, żeby pomóc i ratować i zatrzymać tą operację. Zofia Kossak-Szczucka doczekała się tego wyróżnienia, bo ona oczywiście jako współtwórczyni, było ich kilkadziesiąt tych osób najbardziej zaangażowanych, ale jedno niewątpliwie należała do kręgu chyba 10, czy nawet kilku najważniejszych, jednej z agent podziemnego państwa polskiego rządu, który stworzył struktury, zarówno te działające oficjalnie w Londynie, ostatecznie w Londynie, najpierw we Francji, później już na terenie Wielkiej Brytanii, głównie w ośrodku londyńskim. Otóż struktura, jaką była Żegota, Rada Pomocy Żydom, no miała gigantyczne zasługi, co najmniej kilkanaście tysięcy uratowanych Żydów. To jest coś nieprawdopodobnego, kto ratuje jedno życie i tutaj kilkanaście tysięcy uratowanych. Kossak-Szczucką za tę działalność tak naprawdę w pełni doceniono dopiero w ostatnich latach. Jest taka głośna wystawa, ona była właśnie pod tytułem Żegota, Rada Pomocy Żydom, która była międzynarodowo prezentowana w wielu stolicach, w wielu ważniejszych państwach świata. To MSZ między innymi Polski się do tego przyczynił, a w Polsce pamiętam taką wielką akcję Poczta Polska chyba kiedyś we wszystkich większych ośrodkach, urzędach pocztowych zrobiła w korytarzach, tam gdzie dużo ludzi przechodzi, taką właśnie dużą wystawę w takim niebieskiej kolorystyce z wyraźnym symbolem, gwiazdą żydowską, który przypominał ten wielki wkład polskiego państwa podziemnego w ratowanie Żydów, bo pamiętajmy, no tu mamy cały czas tę walkę o prawdę historyczną. Dzisiaj przy rodzinie Ulmów to oczywiście gdzieś też w tle takich krytyk rozmaitych wybrzmiewało, że to jest no, dla tych, którzy nazwijmy takie kręgi skrajnie wręcz liberalne, że to jest przesada, że tutaj grozi to takim popadaniem w samozachwyt. No proszę Państwa, to jest to, co dzisiaj kardynał Semeraro powiedział. To nie jest samozachwyt. My mamy prawo się radować, że spośród społeczeństwa naszego, że spośród naszych współbraci w wierze katolików, tak jak my, byli tacy jak Józef i Wiktoria. Że byli tacy, którzy tak pięknie, godnie, wspaniale się zachowali, którzy poświęcili, narazili się, wykonując ten gest dobrego Samarytanina, oddali za to życie, dzisiaj wreszcie zostali docenieni. Mamy prawo się radować, mamy prawo się być dumni, bo jak nie z takich osób, to z kogo? No to jest próba takiego wmówienia, że zajmijmy się tylko szmalcownikami, przestępcami, kryminalistami, bo to jest ta próba takiego sfałszowania, nie tylko zresztą historii Polski, to niestety dotyczy wielu krajów na świecie. Próba takiego sfalsyfikowania troszkę no, dziejów poszczególnych krajów. W wypadku naszego państwa no, mamy oczywiście pewne no, środki, środowiska.
Nam też próbowano czynić cały czas zarzut.
To jest niestety, no, jest cała też grupa prowokatorów. Czasami to są niestety no, historycy wywodzący się z Polski, będący często no, absolwentami polskich uniwersytetów, często zresztą funkcjonujący i na polskim rynku.
Prowokacja na zlecenie, czy tak z jakimś pomysłem?
Dosłownie ja się odwołam, bo to w zasadzie wybrzmiało i w filmie tym, który teraz właśnie powstał, Historia jednej zbrodni. Ładna wypowiedź profesora Bogdana Musiała, ale odbyła się też 7, to był piątek, czyli dosłownie mieliśmy 2 dni temu, konferencja, taka całodzienna, trzyczęściowa. Ona jest dostępna w internecie, czyli na stronach telewizji tej IPN-owskiej. Przez system YouTube też można do niej dotrzeć. Konferencja poświęcona rodzinie Ulmów, ale na szerokim tle. I tam między innymi analizował działalność części tych historyków, którzy no te swoje takie głównie skoncentrowane tak naprawdę na poszukiwaniu szmalcowników wśród Polaków, czyli tych przestępców, kryminalistów, kolaborantów, konfidentów gestapowskich, współpracowników niemieckich służb, którzy po prostu za pieniądze sprzedawali każdego, także Żydów i także tych, którzy ukrywali Żydów czy tam szantażowali. Otóż profesor Bogdan Musiał, chyba on tam najmocniej to podkreślił, ale to się też w innych głosach, to wygląda na świadomą prowokację, na coś, co jest no po prostu dobrze sfinansowane, dobrze opłacone. Niewątpliwie Moskwa, no to proszę państwa, każdy, kto słuchał wystąpień, nazwijmy, parahistorycznych, no takie, no w cudzysłowie trzeba by to użyć, bo one z historią jako nauką dążącą do poznania prawdy o przeszłości, o tym, jaka ona była, dlaczego taka była, to już takie pogłębione jakby wyjaśnienie, to nie ma nic wspólnego, ale no to bazuje jakby, bo to jest opowieść o przeszłości, tylko takiej, jaką ja jako Putin, czy ja jako propagandysta, ja jako Józef Stalin widzę, czy chciałbym widzieć. Otóż prezydent Federacji Rosyjskiej od dobrych kilku lat zajął się naprawdę na dużą skalę. Teraz chwilowo jest jakby przerwa, bo jeszcze z wojny, chociaż może nie do końca przerwa, on się bardziej teraz zajmuje historią Ukrainy. No, stałym udowadnianiem związków tej wschodniej części, szczególnie Krymu z Moskwą, aby tylko nie był to związek z Kijowem, co oczywiście no, jest też takim trochę kuriozalnym wypaczaniem prawdziwej historii średniowiecza, bo pamiętajmy, że ta Ruś kijowska no to ma też swoje prawa i dzisiejsza Ukraina ma też prawo do tych swoich korzeni i nazwijmy, historia Krymu jest bardziej skomplikowana niż w prymitywny sposób Moskwa to próbuje przedstawić, udowadniając, że wyłącznie jej się należy, czyli Moskwie prawo do posiadania tego półwyspu. Ale Putin zajmował się też przez kilka lat bardzo mocno, wielokrotnie, chodzi szczególnie o lata 17-21 mniej więcej, to tak 2 lata jest jakby no okres wojny, czy kilkanaście miesięcy jest spokoju, czy może mniej się troszkę zajmuje, za to Miedwiediew, kilku innych wysokiej rangi urzędników, naszą historią. I pamiętajmy, co w wypadku historii Polski uwielbiał głosić, czy pojawiało się w tych wystąpieniach putinowskich. No przede wszystkim II wojna światowa, jej geneza, w której próbowano Polsce udowodnić no bliskie kontakty z Niemcami, współpracę, przygotowania, między innymi na polu chociażby na jakichś działań, które rzekomo miała Polska prowadzić czy przygotowywać, które miały być wymierzone w ludność żydowską. No potem do wojny dochodzi, to oczywiście jest próba ukrycia faktycznej istoty, prawdziwego charakteru zmowy Hitlera ze Stalinem, czyli paktu, który od samych szefów resortów spraw zagranicznych nazywany jest paktem Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia 1939 roku i oczywiście próba zafałszowania już dalszego ciągu wydarzeń, czyli nie ma sowieckiej okupacji, nie ma sowieckich zbrodni, jest też próba schowania, ukrycia, zminimalizowania zbrodni katyńskiej, no i nieprawdopodobna próba zafałszowania końcówki II wojny światowej. Pamiętajmy, ta końcówka w rosyjskiej narracji to jest wyłącznie chwalebny, wspaniały marsz wyzwolicielski Armii Czerwonej przez całą Europę i po poszczególne kraje Europy, a pamiętajmy, że dla Rumunów, dla Bułgarów, dla mieszkańców no, późniejszej Czechosłowacji, w 93 roku te kraje się rozdzieliły na Słowację i Czechy, dla mieszkańców Polski nie było żadnym wyzwoleniem. Zamieniono okupanta niemieckiego, przyszedł inaczej działający, inaczej funkcjonujący okupant sowiecki, który zaprowadził na swoje zniewolenie, uruchomił struktury komunistyczne. Generalnie żaden powód do radości, do świętowania. Rosja próbuje do dzisiaj wypominać, żalić się, chociażby to, że są demontowane pomniki, powoli one znikają, no jak Europa długa i szeroka, aby było no już rzeczywiście nieprawdopodobnie, tu należy to podkreślić, Ukraina nawet w dalekim Charkowie zaczyna demontować, gdzieś tam mówię, no na tych obszarach generalnie na wschodniej Ukrainie zaczynają znikać, pod kontrolą Kijowa, zaczynają znikać upamiętnienia, które nadmiernie jak gdyby no, są kojarzone z samą Moskwą. To ograniczenie tego wymiaru takiego propagandowego II wojny światowej jest niewątpliwie no, oddaniem prawdziwego charakteru. W II wojnie światowej mamy na pewno dwóch sprawców. To są Niemcy Adolfa Hitlera, najważniejszy, najistotniejszy i o największych zbrodniczych dokonaniach, czyli o największej ilości ofiar. I to oczywiście trzeba zawsze Niemcom przypominać, wypominać. Mamy to zresztą w naszych działaniach, chociażby ostatnio związanych z tymi oczekiwaniami na jakąś formę zadośćuczynienia za te gigantyczne straty, za miliony ofiar pomordowanych i za ogromną ilość strat materialnych, ale mamy też drugiego współsprawcę II wojny światowej, który no, przyczynił się na tyle znacząco, że część historyków, czy może analityków no, ocenia, że być może by do niej nie doszło, a na pewno jej przebieg nie byłby tak dotkliwy, tak krwawy, tak bolesny, szczególnie gdyby jeszcze było zupełnie dobrze, to Rosjanie nie tylko nie powinni poprzeć Hitlera, ale powinni jego ofiarom pomagać, prawdziwie pomagać, a nie taka pomoc, że no, po prostu oni ich zniewolili tych, do których Hitler nie dotarł, tylko, że może no, albo porównywalną, albo trochę mniejszą grupę wymordowali, czy uwięzili. W każdym bądź razie mamy próbę zafałszowania historii II wojny światowej i w ramach tego polityka ta putinowska, bo tak ją należy określić, historyczna, czy ta propaganda dotycząca dawnych dziejów, między innymi próbuje też no, oskarżać Polaków o szereg win niepopełnionych właśnie, próbuje wypaczyć naszą historię, to jest to fałszowanie historii państwa podziemnego, to jest to marginalizowanie i pomijanie no chociażby właśnie takich wspaniałych instytucji, jak ta współtworzona między innymi no, przez całą grupę polskich socjalistów, ale także polskich chrześcijańskich demokratów, jak właśnie Zofia Kossak-Szczucka, Radę Pomocy Żydom o ogromnych sukcesach. To jest to wieloletnie pomijanie sukcesów właśnie polskiego kościoła w ratowaniu. Pamiętajmy, około 600 kapłanów doliczono się, że w ich parafiach, to były te urzędy stanu cywilnego, ratowano, wystawiano dokumenty, angażowano się w pomoc. Chyba około 60 klasztorów męskich miało i ma dość dobrze opisane od jednej do nawet kilkudziesięciu ukrywanych osób, które chroniono przed zagładą, czyli ta pomoc dla Żydów. Siostry, no tutaj najbardziej znana jest Matylda Getter, bo to jest ogromna rzesza, kilkaset uratowanych, zresztą nasze siostry franciszkanki są docenione, bo niektóre też zostały wyróżnione przez Instytut Yad Vashem, są teraz upamiętnienia, ale to są tak naprawdę osiągnięcia ostatnich 10 lat, bo pamiętajmy, te medale przyznane, o tak jak Tadeusz Czerzowski, jak tutaj niedaleko w Rypinie Józef Kolasiński, to był 68 rok, czy nawet ta Zofia Kossak-Szczucka, 82, te przyznane w Polsce Ludowej nie były popularyzowane, nie było wolności słowa, były słabe instytucje, bardzo skromne, ograniczone do kręgu naukowego, czy to był ten no, słabiutki wówczas Żydowski Instytut Historyczny, czy słaba komisja, szczególnie jeżeli chodzi o popularyzację. Pamiętajmy, to był tak naprawdę głównie urząd prokuratorski z średniej klasy i dość ograniczonymi zbiorami, ale cennymi archiwum, jakim była dawna główna komisja ścigania zbrodni z bardzo słabą częścią historyczną i publikacją. Tak naprawdę no, biuletyn, rocznik jeden liczył się i poza tym tych publikacji było bardzo niewiele do końca lat 80. Dopiero zniesienie ograniczeń politycznych, także no, pojawienie się tej swoistej rywalizacji, pluralizmu politycznego, zniesienie całkowite ograniczeń związanych z cenzurą, no i docenienie stopniowe to szczególnie się pojawi no już w XXI wieku, gdy, ale to wygra troszkę wcześniej. Pamiętajmy, skąd się no chociażby rodzi idea powstania Instytutu Pamięci Narodowej. To wychodzi akurat ze środowisk żołnierzy Armii Krajowej. To oni widzą w trakcie lat 90., że ich prawdziwa historia, a szczególnie jeden ich aspekt, losy Armii Krajowej, żołnierzy Armii Krajowej, kadry oficerskiej, dowództwa i tych bardziej zasłużonych i tych szeregowych po II wojnie światowej są cały czas zbyt słabo opisane. Ta dokumentacja jest ukryta, trudno dostępna, leży w jakichś archiwach policyjnych. Chodzi tutaj jeszcze o archiwa Urzędu Ochrony Państwa, czyli co z tego, że zlikwidowano w 90 roku Służbę Bezpieczeństwa, jak nadal służby specjalne, no państwa już demokratyzującego się, bo jeszcze do końca to ona demokratyczna na pewno nie będzie. Pamiętajmy, że no sam parlament to dopiero jesień, październik 91 roku, a to też z dnia na dzień ta demokracja nie następuje, to też był proces. W każdym bądź razie udało się środowiskom wywodzącym się wtedy jeszcze dość licznym ze środowisk konspiracji niepodległościowej i środowiskom solidarnościowym, bo to była druga grupa, one jeszcze do dzisiaj są bardzo aktywne, uzyskać takie rozwiązanie instytucjonalne, przez parlament przeprowadzić, że powstaje Urząd Specjalny do Polityki Historycznej i to w tym bardzo, tym pod najbardziej pozytywnym rozumieniu, czyli Instytut Pamięci Narodowej. No ten sukces przychodzi, pamiętajmy, w 99 ustawa, dopiero w 2000 roku, po długim okresie, czy tak naprawdę w grudniu 98, długi potem okres takich trudności, ale faktycznie w połowie roku 2000 zostaje powołany pierwszy prezes. Jesienią, zimą zaczynają między październikiem a grudniem działać placówki terenowe, no niestety według tego podziału apelacyjnego, a więc w miastach nie wszystkich wojewódzkich zaistniał ten instytut, to do dzisiaj jest pewien poważny mankament, ale w największych miastach, tych, w których są sądy apelacyjne, tam od Gdańska po Kraków, od no Szczecin dołączył później, ale od Wrocławia właśnie po Białystok czy Lublin, wszędzie tam uruchomiono te instytucje i mamy na tym polu między innymi badań właśnie sprawiedliwych wśród narodów świata znaczące postępy. Mamy szereg publikacji, no chociażby w tej chwili już 7 tomów profesora Sebastiana Piątkowskiego. Ten ogromny sukces wywodzącego się z malutkiej, czy niedużej, radomskiej delegatury podległej pod oddział w Lublinie, taki też trochę sztuczny podział, to powinna być tak naprawdę samodzielna jednostka Instytutu Pamięci Narodowej, ale dorobek Sebastiana Piątkowskiego, 7 w tej chwili już tomów, prawie tak ostatnio, to co roku wychodził jeden, trochę chyba pandemia pomogła no, mojemu koledze profesorowi wydać tomów relacji z poszczególnych terenów okupowanej Polski w czasie II wojny światowej o pomocy Polaków dla ukrywających się, dla ratowanych Żydów. Bardzo ważne, cenne publikacje, bardzo trudne, skomplikowane. One no, latami będą wchodziły do obiegu, ale ja sądzę, że za kilka lat to ten dorobek Sebastiana Piątkowskiego tu ogromną rolę odegra, taką pozytywną. No i powstały też inne inicjatywy. Ta Wielka Toruńska to jest to, że naprawdę są podstawy, żeby używać określenia, szczególnie w stosunku do tego, co zbudowano przy sanktuarium, a więc i kaplica męczenników z upamiętnieniem ponad 1200 tych, którzy ponieśli śmierć za ratowanie Żydów. Tam mamy też całą rodzinę Ulmów wymienioną, tam mamy rodziny Baranków, szeregu innych bohaterów naszych. To jest rzeczywiście coś wspaniałego. Ta forma cała no jakby zorganizowania tego upamiętnienia, czyli ta piękna ściana w kaplicy, w której no, cały czas oni są przypominani, są bardzo dobrze, jakby czytelnie wyeksponowani. To jest takie no, miejsce niezwykłe, jakiego nie było, jakie było bardzo potrzebne. Zresztą zostało wspaniale docenione, bo widać było tę ogromną delegację, gdy w 2017 roku było to takie międzynarodowe otwarcie kaplicy, to był listopad. Ta wielka konferencja kilkunastu czy kilkudziesięciu, a nawet przedstawicieli Knessetu, bardzo żywa międzynarodowa reakcja. No i powstało obok Park Pamięci, w którym mamy tak naprawdę kilkadziesiąt tysięcy, no już wszystkich, czy tych, których już wpisano i o których zebrane są materiały przez instytut dotyczące ich zaangażowania w ratowanie ludności żydowskiej. To jest coś, co łącznie no można podsumować, że powstaje w Toruniu takie polskie Yad Vashem, a z drugiej strony mamy bardzo duże akcje w Warszawie, tamte no, działania w kierunku powiększenia zbiorów i stworzenia silniejszego ośrodka w Instytucie Pamięci Narodowej, zajmującego się pomocą Polaków i ratowaniem ludności żydowskiej, szereg publikacji, bardzo silny ośrodek konferencyjny, coraz lepsza współpraca z szeregiem innych instytucji, no działania muzealne, bo jednak i w Muzeum POLIN i w tym tworzonym otoczonym cały czas Muzeum Getta Warszawskiego, są już rzeczywiście no, takie miejsca, w których to ta informacja, ten przekaz i dane dotyczące Polaków ratujących Żydów będą rzeczywiście miały miejsce. Będzie to też okazja, żeby i w stolicy o Ulmach opowiedzieć. No i oczywiście sama Markowa. Markowa, która dzisiaj przez beatyfikację, przez to, no i właściwe było to miejsce, tam ponieśli śmierć. To jest miejsce męczeństwa. Działa tam od 2016 roku. To był też ten sukces. 20 lat tak naprawdę, bo inicjatywa się zrodziła chyba jakoś tak między 93 rokiem. Tam była jakaś jedna z publikacji o Ulmach, a 1995 rokiem i były dyskusje no, między właśnie parafią i ksiądz Stanisław Leja, część członków rodziny, działacze kultury, społecznicy. Pojawia się inicjatywa, że trzeba coś zrobić w samej Markowej. Mamy sprawiedliwych, dwoje sprawiedliwych, ale mamy też ich dzieci. Mamy wspaniałą historię rodziny Ulmów. Trzeba o tym pamiętać, a tutaj no nie ma nawet Izby Pamięci. No szkoła nie za bardzo taką rolę spełni, tam jakąś izbę na swoje potrzeby edukacyjne może uruchomić.
Trzeba... Mamy Muzeum i Skansen. I za chwilę o tym,
tak,
panie profesorze.
I to rzeczywiście dzisiaj to już można powiedzieć, bo w tej beatyfikacji, no pamiętajmy, to nie tylko 40 tysięcy osób. Przez media, tak, przez obecność tylu gości brała udział, no nazwijmy cała Europa, może trochę i cały świat, a na pewno cała Polska.
Dziękuję. Drodzy Państwo, dziś temat o sprawiedliwych Polakach w dzień beatyfikacji rodziny Ulmów, małżonków i ich dzieci. Nasz gość, pan profesor Mirosław Golon, zastępca dyrektora oddziału IPN w Gdańsku i historyk Instytutu Historii UMK w Toruniu. Telefony dla tych, którzy chcą podjąć temat. Pewnie dziś też wielu z nas czy oglądało transmisję, patrzyło chociażby na materiały, które też nasza telewizja przygotowała przed, po transmisji, czy transmisja radiowa. Numery do studia. Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56. Telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200 oraz numery dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33, drugi 48 56 655 23 66.
Z ziemi do nieba z wiarą iść trzeba, wziąć krzyż w ramiona, by śmierć pokonać.
Z ziemi do nieba z wiarą iść trzeba, wziąć krzyż w ramiona, by śmierć pokonać. Rodzinę
Radio Maria, bardzo proszę.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Paweł z Centralnej Polski. Ja mam, w skrócie powiem parę faktów, taką historię.
Proszę.
że podam miejscowość Markuszów koło w powiecie puławskim i w czasie wojny w mojej dalszej rodzinie zdarzyła się taka historia, że kuzyn o nazwisku Giżyński dowoził żywność Żydom, którzy ukrywali się w lesie koło Markuszowa i został wydany Niemcom, o ile wiem z takich dalszych opowieści rodzinnych, dawnych, został zastrzelony chyba na głównej ulicy w kierunku Lublina i jego żona Giżyńska też została zamordowana, już nie wiem czy wcześniej, czy potem po jego śmierci i też była w takiej ciąży później. Uratowały się dzieci Danusia, starsze dzieci Danusia i Jurek, które gdzieś, no nie wiem jakim cudem, gdzie były w tym czasie, ale się uratowały. No i szukam takich śladów, to jest dalsza rodzina, ale to mój ojciec i starsi członkowie rodziny szukali. Nie mogli dojść do jakichś tam wiadomości. Ja teraz też trochę szukałem w IPN-ie na stronach internetowych o tej historii, czy to w ogóle gdzieś jest zarejestrowane w IPN-ie. I bym pytał się pana dyrektora, jaka procedura, czy w jaki sposób to łatwiej mógłbym to takie wiadomości dostać o tej historii takiej. Podałem nazwiska, miejscowość.
Dziękuję panie Pawle. Panie profesorze.
Dobrze, to pierwsze, co od razu powiem, na stronach internetowych, jak się wpisze ipn.gov.pl, czyli tak jak instytucje publiczne mają, znajdzie pan adres oddziału warszawskiego IPN i tam należy do archiwum przede wszystkim podać tę historię, wysłać własną relację i poprosić też o informacje urzędowe, czy na temat, jeżeli jest pan spokrewniony, czy występuje pan ewentualnie jako świadek danej sprawy. Wtedy postarają się historycy, no to na pewno podlega terytorialnie, jeżeli tutaj mamy... Nie, powiat puławski to tak naprawdę, jeśli nie Warszawa, bo do Warszawy zawsze można napisać, może być to też oddział lubelski, ale jak panu wygodniej. Nie ma znaczenia, równie dobrze mógłby pan w tej sprawie tego Markuszowa w powiecie puławskim i złożyć zapytanie tutaj do delegatury w Bydgoszczy, czy oddziału w Gdańsku, albo Szczecinie. Dowolna jednostka IPN-u, wysłane przez pana, no podpisane z pana zwrotnym adresem, imieniem, informacja o tej historii, taką wiedzę, jaką pan ma, bo mamy tam morderstwa, mamy tam zabójstwa, ona się kwalifikuje, no przede wszystkim tutaj i do oceny, czasami no może będą możliwe nawet jakieś potencjalnie postępowania w zakresie prokuratorskim, chociaż prawdopodobieństwo, gdy mamy wydarzenia generalnie no sprzed lat 80, ponad 80, są bardzo mało prawdopodobne, pamiętajmy, sprawca musi być pełnoletni, a więc tutaj istnieje bardzo małe domniemanie, że niemieckich zbrodniarzy się ustali. To, co pan wspomniał, ten mechanizm, że wydany przez Żydów, to niestety jest mechanizm typowy w wypadku pomocy ukrywanym. To nie ma znaczenia już tak naprawdę, kogo to dotyczy, gdy się no, udziela pomocy uciekającym żołnierzom, własnej armii, jakiejś innej, gdzieś tam więźniom, właśnie jeńcom wojennym, gdy udziela się pomocy właśnie jakiejś tam stronie przegranej, to bardzo często taka osoba, czy właśnie ściganej, tutaj chociażby z powodu narodowości, to tego typu osoby, gdy no same są ścigane, zagrożone utratą życia, często się załamują pod śledztwem, często władze niemieckie, niemieckie służby wymuszały podanie informacji, kto udzielił pomocy, żeby skutecznie powstrzymać na przyszłość taką pomoc. I niestety, ale no nie każdy ma i fizyczne wytrwanie, nie każdy jest bohaterem, nie każdy jest tak dzielny, tak wytrwały, że jest w stanie no, nie zdradzić tego, kto udzielił mu pomocy. Bardzo często było tak, że no, dana osoba, jeżeli nie była z danego terenu, no to za bardzo nie była w stanie nawet doprowadzić i opowiedzieć, po prostu nie była w stanie zidentyfikować tego udzielającego pomocy. Ale czasami było to możliwe i rzeczywiście no, w całej Polsce jest to notowane, że schwytani przez Niemców w ramach no, gdzieś tam właśnie uciekający się, ukrywający, przemieszczający się na przykład właśnie Żydzi przed utratą, no, oni ukrywali się przed zagrożeniem życia, gdy byli schwytani, no, zdarzało się bardzo często, że podczas przesłuchania, podczas tego niemieckiego śledztwa zdradzali to miejsce. Skutki bywały rozmaite, bo nie zawsze jakby te władze, te policje niemieckie oczekiwały czy stosowały maksymalny wymiar kary, czyli mordowały. Czasami zadowalały się jakąś łapówką, czy jakąś karą finansową lub karą więzienia, czy karą skierowania do obozu długotrwałego więzienia. Zresztą generalnie w tym zarządzeniu z 15 października 1941 roku w wypadku jak gdyby łagodniejszego charakteru udzielania tej pomocy ukrywającym się Żydom, Hans Frank dopuszczał właśnie taką karę jakby zamienną, a więc ta kara śmierci nie była jakby stuprocentowa, nie była bezwzględna, no ale tak jak w tym wypadku mamy rzeczywiście tragiczny wymiar i to jest coś, co jest jakby nieuniknione. Pamiętajmy, to byli zwykli cywile, to były kobiety, to były dzieci, to byli mężczyźni, no nie wojskowi, nie żołnierze, od nich z reguły oczekuje się więcej, że oni będą bardziej odporni, że będą bardziej też nastawieni na to, aby jakieś to mataczenie w tym śledztwie niemieckim tego ścigającego przeprowadzić, aby nie zdradzić, nie pociągnąć za sobą, no po prostu, bo i tak już ta osoba była skazana co najmniej na obóz, więzienie, na jakąś tam pracę przymusową, a być może już do obozu śmierci miała być skierowana, a więc żeby nie pociągnęła za sobą kogoś innego, ale to była, no to jest też cały dramatyzm tej wojny. To dzisiaj pięknie wybrzmiało też w tym przesłaniu papieskim, które w Markowej i kardynał Semeraro i inni występujący, że to, co dzisiaj przy okazji beatyfikacji rodziny Ulmów zostało przypomniane, to z jednej strony jakby to, co ma być dla nas radosne, że ludzie mogą być piękni, wspaniali w najtrudniejszych warunkach, że mamy wzór pięknej, dobrej, kochającej się rodziny, no i jeszcze właśnie takiej rodziny wielodzietnej, rodziny, dla której rzeczywiście te dzieci, ta no, duża, silna rodzina, rodzina liczna jest pewnym bardzo ważnym fundamentem i rodziny takiej sprawnej, zorganizowanej, pracowitej, z tym takim mądrym, zaradnym Józefem Ulmą, ale z drugiej strony to wszystko odbywa się jakby na tle, to chyba dzisiaj też ojciec święty Franciszek, na tle tej strasznej, przerażającej drugiej wojny, że to jest taki jasny promyk nadziei. Mamy przerażającą taką dziurę w dziejach ludzkości, bo to jest coś takiego, taka płonąca dziura. W 1939 roku, jak we wrześniu zapłonął ten świat, on wtedy zapłonął najbardziej na naszych ziemiach, tu na Pomorzu, w Wielkopolsce, Polsce, na Śląsku, w Warszawie, pod Warszawą, wokół niej, zapłonął tam na wschodzie, też we Lwowie, Wilnie. Jak zaczął się palić, no to do roku 45 płonie i cała Europa, zresztą początki tej tragedii to są na Dalekim Wschodzie, już troszkę wcześniej, co najmniej tam od 2 lat już płonie na terenie Chin i ta aktywność mocarstwa japońskiego, ale że pojawiają się na tym no, strasznym obrazie i w tym brzydkim, takim tragicznym no, stanie tej wojny, w której czasowo wygrywa zło, bo to do zakończenia działań wojennych ewidentnie wykrywało zło. Dla świata zachodniego ono się 8 maja 1945 roku definitywnie kończy. Tam ludzie naprawdę tańczą na ulicach, czy to Amsterdamu, czy to Paryża, czy Londynu, i mają dlaczego tańczyć. Oni wiedzą, zresztą to do dzisiaj jest jedno z takich ważnych wspomnień, to jest jej przypominane, to zostało ładnie zarejestrowane, bo od tego czasu w tamtym świecie jest tylko no, dobrze, po prostu. Nigdy już więcej takiej tragedii nie było, za to wspomnienie i pamięć jest, bo we wszystkich tych państwach zachodnich również doszło do dramatu w czasie wojny, do śmierci tysięcy, czasami setek tysięcy ludzi, nawet te mniejsze kraje właśnie jak Holandia czy Belgia doznały takich strat, które szły w tysiące ofiar. Francja również mimo tej swojej szybkiej kapitulacji, próby wyłączenia się jakby z wojny, jakiegoś wymigania na swój sposób, a potem nawet kolaboracji Francji Wiszni i marszałka Petena, to też doszło do tragedii, ale no tutaj mamy no niestety wojna to jest czas straszny, te okrucieństwa policyjne, jeżeli dopadają osoby zwykłe, to się zdarza i to co pan wspomniał, to proszę gdyby traktować to jako pewną konsekwencję generalnie już tego stanu, że ktoś jest jak zaszczute zwierzę. Taka osoba nie tyle, że chciała zaszkodzić, bo tutaj należy zakładać, że po prostu ten ukrywający się, głodny, nieśpiący, mający problemy zdrowotne, nie będący pewny ani godziny, tam nie, że dnia następnego, że dożyje, człowiek potem bity przez tą policję, po prostu jakby nawet wręcz nie do końca już świadomie to w tym domu, to ta osoba mi pomogła, i to pociągało wtedy, jeżeli trafiło się na takich bezwzględnych, stosujących ten maksymalny wymiar kary, takich gorliwych wykonawców, bo nie wszyscy, to jest w ogóle też takie trochę szczęście, że nie wszyscy byli gorliwi, a poza tym, chociażby w granatowej policji przecież udało się pozyskać państwu podziemnemu całkiem dużą grupę, nawet sięgającą raczej kilku tysięcy funkcjonariuszy, którzy służyli w tym niemieckim organie represyjnym, bo to nie była żadna polska policja, za to udało się pozyskać do współpracy z polskim państwem podziemnym. I ci pozyskani do współpracy byli zobowiązani, i takie było ich zadanie, albo zdezerterować, albo starać się właśnie powstrzymywać, hamować, ograniczać, nie dopuszczać do rozmaitych, po prostu do żadnej tej nadgorliwości, czy po prostu chronić polską ludność, dopóki się da. I to częściowo się udawało. Tutaj też cały czas stan badań nad tymi niemieckimi organami ze względu znowu na zniszczenie dokumentacji, częściowe ukrycie, bo to znowu wiemy w tym filmie, jeżeli ktoś by obejrzał film właśnie dotyczący porucznika, szefa niemieckiej policji w Łańcucie, który był naprawdę figurą na tamtym terenie, tego Dickena, to była dokumentacja dotycząca go głównie z okresu, troszkę było z wojny, nie pamiętam, czy w tych zbiorach tam się pojawiły te konkrety z samego Podkarpacia, ale na pewno jest tam cała już dokumentacja dotycząca końcowego kilkunastu lat, 15 lat jego życia. Otóż trzeba było tę dokumentację, proszę sobie wyobrazić, pozyskać w taki sposób, że jakiś tam zbieracz, na zasadzie firma budowlana, pozyskała te materiały przy jakichś tam rozbiórkach, któryś z pracowników stwierdził, że to może mieć jakąś wartość, wykrył w internecie, że istnieje zainteresowanie, bo to nie jest trudne, akurat Instytut Pamięci Narodowej, i trzeba po prostu było odkupić. I to jest znowu kolejny dramat dotyczący generalnie II wojny światowej. Bardzo duże luki w dokumentacji. Instytucje zbrodnicze zadbały w ogóle, i sami zbrodniarze też, żeby dokumentacja o nich była ukryta, schowana, niepełna, czy wręcz, jeśli można, została zniszczona. To też jest taki kolejny problem wielki, który utrudnia nam opisywanie tej historii. Na szczęście historię rodziny Ulmów mamy dobrze opisaną, zapamiętaną. Pamiętajmy, to było w dużej wsi. Tam byli krewni, bliscy, znajomi, którzy bardzo szybko przyszli pochować i potem dbali o to przechowanie pamięci, też o opisanie. Mamy dzięki temu i tę początek, to upamiętnienie przez Jadwaszem, ale też ostatecznie to, co mamy dzisiaj, beatyfikację. Pamiętajmy, chyba największy poza beatyfikacją, poza tym medalem z 1995 roku, to pamiętajmy, w 2018 roku decyzją najwyższych władz państwa polskiego dzień śmierci rodziny Ulmów, Józefa i Wiktorii, a także małej ośmioletniej Stasi i młodszego rodzeństwa, czyli Basi, Władzia, Antosia, Frania, w tej kolejności Frania, Antosia i najmłodszej Marysi, a także tego nienarodzonego maleństwa, siódmego dziecka. Mamy ten dzień już od 2018 roku dniem pamięci Polaków ratujących Żydów. Bardzo ważny dzień, dzień wspomnienia o tych dzielnych, mądrych, takich o ludziach, którzy byli gotowi poświęcić wszystko, żeby właśnie wykonać ten gest dobrego Samarytanina. O tych, którzy mogą być dla nas wzorcami, i to czy na czas pokoju takie wzory są nam potrzebne. To te 40 tysięcy ludzi, które tam przyjechało chyba głównie szukając wzoru na czas pokoju. Ja patrzę tak trochę z szerszej perspektywy jako historyk i bardzo zaniepokojony sytuacją międzynarodową, śledzący tą sytuację na Ukrainie. Ja widzę w tym też bardzo dużą korzyść z tego, że to jest też wzorzec na czasy takie, które mogą się pojawić, które mogą dotknąć niektóre osoby, które znajdą się gdzieś na obszarze objętym jakimiś dramatycznymi wydarzeniami właśnie typu wojennego, i wzór jaki pokazali na Ulmowie, jest wzorem po prostu uniwersalnym. No pamiętajmy, to jest dla nas wszystkich. Gdyby większość ludzi, gdyby duża część ludzi w czasie chociażby II wojny światowej, czy gdy te reżimy złe, te totalitarne, zbrodnicze reżimy w Rosji, ten stalinowski, w Niemczech, ten Adolfa Hitlera od 1933 roku, gdy one dochodziły do władzy, gdy się umacniały, przygotowywały wojny, gdyby ludzi o takiej moralności, pięknej, wspaniałej, o takiej pięknej postawie, o takim umiłowaniu bliźnich, Boga, umiłowaniu no właśnie swoich dzieci, życia rodzinnego było więcej, to żadna wojna by nie wybuchła. To jest też właśnie z tej dzisiejszej beatyfikacji taki piękny przykład, że no to jest taki ładny fundament moralny. No na przykład, no chociażby weźmy dla naszych żołnierzy. Czego ma żołnierz polski bronić, gdyby doszło do zagrożenia? A to właśnie takiego dobrego życia, takich rodzin, bo co przyniesie wojna, gdy ten żołnierz nie stawi się no, do tej służby i nie sprawi się w tej służbie dobrze? Ano przyniesie to, że taka młoda mama z 7 dzieci zostanie zamordowana razem z tymi dziećmi, bo nie łudźmy się, niestety no to zło krąży wokół nas cały czas, ono jest obecne, ten szatan i jego taka, no niestety efekty jego aktywności, które niestety do części, no i głów i działań ludzi no wkraczają, pojawia się jakby w każdej epoce, to widzimy gdzieś tam podczas wojny w Ruandzie, to lata 90. to się działo przecież na naszych oczach, to 20 czy 30 letnie osoby mogły to zobaczyć. Jugosławia podczas rozpadu połowa lat 90. to też jest rzecz, którą na własne oczy mogliśmy tutaj zobaczyć. A teraz 15-latek może mieć kolegę gdzieś tam ze wschodniej czy środkowej Ukrainy, który wręcz był świadkiem no właśnie zbrodni i działań wojennych, a więc to jest wokół nas. No i Ulmowie dają nam ten piękny taki fundament dobrej postawy, dobrego zachowania w czasie najstraszniejszym. Za to no, powinniśmy się do nich modlić, kochać ich. Wspaniale, że mamy takich błogosławionych.
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie posłany Jezus Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Proszę Ojca, przyznam się, że ja trochę później włączyłem, ale z wielkim zainteresowaniem słucham. Pozdrawiam pana profesora, pana dyrektora. No naprawdę, Ojciec Dobrzycyk, gratuluję i dziękuję za tą posługę prawdzie dzisiaj. Bardzo wielkie dzięki. No i dzięki wielkie wielu ludziom, wielu słuchaczom z rodziny Radia Maryja, wielu, tym, którzy nam przysyłali i przysyłają jeszcze świadectwa, no tych, którzy bronili Żydów, ratowali Żydów. Za to wielkie dzięki. Dzięki Państwu mogliśmy zrobić kaplicę pamięci. Tam odkryliśmy coś, 1300 w tej chwili nazwisk jest tam zapisanych, tych, którzy zginęli za ratowanie Żydów. Oczywiście to jest tylko część niewielka, bo zaczęliśmy zbierać to już późno. Wielu ludzi już nie żyje, świadków, nie mogą przekazać tej prawdy. Także, ale dziękujemy za to. To jest taki znak. To jest taki znak tu przy Sanktuarium Maryi Gwiazd Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II w Toruniu. Park Pamięci. To jest też, to była ciekawa praca i jest. Dalej Instytut imienia świętego Jana Pawła II. Pamięć i tożsamość dalej pracuje, cały czas pracują, nagrywają świadectwa, audio, wideo. Mamy, nie pamiętam ile tysięcy godzin, tysiące godzin tych świadectw, tak. No i w Parku Pamięci jest w tej chwili coś 33 tysiące nazwisk tych, którzy ratowali Żydów z narażeniem życia. To jest około 3000 sióstr zakonnych. 600 księży świeckich. Jak będziemy mieli pieniądze, możliwość umieszczenia na tych kolumnach, które w tej chwili mamy podświetlone, są te kolumny na biało-czerwono z nazwiskami tych, którzy ratowali Żydów w czasie II wojny światowej, to umieścimy jeszcze więcej, bo tych nazwisk mamy przynajmniej 40 tysięcy już. Także to jest dużo, ale, ale ten park nazywamy, zachowali się jak trzeba. Po prostu zachować się jak trzeba, to znaczy jak nam każe dekalog, jak nas Chrystus uczy, tak się zachować. Tam mamy też taki fragment, ja to nazywam cypel, tak w tym parku, tak z nazwiskami Ukraińców, którzy zginęli od Ukraińców, od band UPA, zginęli za to, że pomagali Polakom w czasie tej nieludzkiej rzezi. Także mamy też tam jest około 400 nazwisk. Przygotowała nam to pani Ewa Siemaszko, która to jakoś tak zbiera, zajmuje się tym. Dlaczego to wspominam jedno i drugie? Bo wszędzie, gdzie Pana Boga nie ma, gdzie nie ma sumienia, powiedziałbym, ukształtowanego po Bożemu, to do takich tragedii dochodzi. Zresztą widzimy, co teraz jest, czy w Afryce, czy w innych miejscach w tym świecie muzułmańskim, jak są i chrześcijanie mordowani, prawda? No bo tam nie ma Boga. Tam nie ma Boga, albo z religii robi się ideologię jakąś. Tak, no to, co jest na Ukrainie, to jest właśnie to. Tym bardziej wychowywać. Dziękuję za tę audycję, bo to jest wychowywanie nas, kształtowanie sumień, żebyśmy zawsze zachowali się jak trzeba, czyli po Bożemu. Dziękuję serdecznie. Bóg zapłać za to budowanie struktur dobra, miłości Boga i bliźniego. Bóg zapłać. I całej rodziny Radia Maryja za tą współpracę. To są wielkie rzeczy. Dzięki.
Dziękuję, ojcze dyrektorze.
Ojcze dyrektorze, ja chciałem bardzo podziękować za te słowa, no a samemu szczególnie chciałem podziękować za te wielkie dzieła, bo rzeczywiście jako historyk wszędzie to mówię i będę zawsze zachęcał, także teraz to robię. Ktoś, kto nie był w kaplicy męczenników, w tej pięknej kaplicy pamięci, to jest po prostu, no, stracił bardzo wiele. Zarówno, no, jest to dzieło sztuki przepiękne, ale przede wszystkim wymiar, w jakim się czyta. Rzeczywiście tam już jest te 1300 nazwisk od tych, którzy stracili życie. Miejsce, to jest tak piękne miejsce dla odczytania, tak po kolei właśnie Józef Ulma, Wiktoria Ulma, tam jest potem data, rok śmierci, potem mamy właśnie Stanisława, Barbara, Władysław, Franciszek, Marysia. To jest po prostu najlepsze możliwe miejsce do przeczytania i zobaczenia tych wszystkich rzeczywiście, no, wspaniałych bohaterów II wojny światowej, którzy życie oddali, znaczy zginęli dlatego, że chcieli, no, żeby człowieczeństwo ocalało, żeby to nie jakiś, no, dziki, oszalały, taki zezwierzęcony świat wygrywał, świat zła, tylko żeby to dobro wygrało i dzisiaj, no, cały czas się do tego odwołujemy i na szczęście na większości te obszarów świata wojny nie mamy, także na naszej polskiej ziemi tej wojny nie ma, więc ta kaplica pełni tę rolę. Park Pamięci, no to wielkie miejsce, gdzie można właśnie pospacerować i z historią przy okazji spaceru, tam jest jeszcze takie to ładne, no, część informacyjna pod arkadami, ale Park Pamięci rzeczywiście robi ogromne wrażenie, bo on znowu pokazuje przez te dziesiątki, już trzy dziesiątki tysięcy nazwisk, właśnie kilkuset i księży i siostry, kilkaset sióstr zakonnych pokazuje, czy tam mamy chyba więcej, prawie 3000, pokazuje rzeczywiście te ogromne zaangażowanie Polaków i nie jest wykluczone, że w przyszłości, w dalszych badaniach znacząco powiększymy taką liczbę szacunków, znaczy już znanymi imiennymi osób zaangażowanych w ratowanie i rzeczywiście w Parku Pamięci doszło to piękne upamiętnienie, tam dosłownie dwa lata temu, że upamiętniono Ukraińców ratujących Polaków, którzy ponieśli za to śmierć, ten wielki sukces. Ewy Siemaszko, też pana Siekierki, który zdążył jeszcze, chodzi tu o pana Czesława Siekierkę, zdążyli to przygotować i to upamiętnienie, no to też na swój sposób tacy ukraińscy Ulmowie, którzy zginęli za to, że chcieli ratować swoich bliskich, sąsiadów, chcieli ratować człowieczeństwo. To jest no, coś, co w Toruniu powstało, ojcze dyrektorze, no, to jest wielki sukces. Ja tutaj wszystkim ojcom zawsze dziękuję. Bardzo się ucieszyłem, gdy Radio Maryja zostało wyróżnione przez Instytut, tym najwyższym wyróżnieniem, jakie Instytut może przyznać, Nagrodą Kustosza Pamięci Narodowej. Ja cały czas będę i cieszę się, że jest to wsparcie dla budowy muzeum. 5 października chyba będzie otwarcie, jeżeli dobrze już słyszałem, bo chyba pan minister gdzieś nawet taką w lipcu zapowiedź robił, a więc prawdopodobnie rozpocznie działalność między kaplicą pamięci, kaplicą polskich męczenników, a Parkiem Pamięci Narodowej zacznie działalność już wielka jednostka całoroczna muzealna, a więc będzie też okazja do dalszego budowania tej naszej no, pamięci i tożsamości. Działalność Instytutu ma ogromne zalety. Gdyby nie takie inicjatywy i rzeczywiście gdyby nie to takie no, nasze toruńskie jad waszem, na pewno dyskusja byłaby dużo słabsza, dużo mniejsza, dużo mniej osób by się angażowało w badania tej historii Polaków ratujących Żydów. Dla mnie teraz właśnie na tej piątkowej konferencji, jak słuchałem już grupy historyków, w tym właśnie takiego i średniego i młodszego pokolenia, no jestem zbudowany, bo no między innymi to ta aktywność różnych środowisk, ale między innymi Toruń się do tego bardzo mocno przyczynił, wpłynęła na to, że jest grupa historyków, pojawia się, dochodzą do, czy wchodzą oni do działań naukowych związanych właśnie z II wojną światową, bo to jest epoka straszna, trudna. Dla młodego pokolenia ludzi urodzonych w pokoju to taki 20-paro-30-latek przy doktoracie, czy później no, mógłby wybrać sobie spokojniejszy okres historii. To jest bardzo potrzebne. Młodsze pokolenie, no, mając te swoje i młode siły, mając często no, od początku, od młodości możliwość funkcjonowania międzynarodowego, korzystania też z tej otwartości świata, jaka dzisiaj istnieje, otwartości i możliwości w Polsce, to mamy w młodym pokoleniu sporo osób o bardzo dobrym przygotowaniu też merytorycznym i ten zespół, który już w instytucie powstaje, zajmujący się właśnie sprawami ratowania Żydów, czyli działalnością, aktywnością Polaków przy ratowaniu Żydów w czasie II wojny światowej, no między innymi z doktorem Domańskim, ale też całą grupą innych historyków. Ja już tutaj całego naszego zespołu nie będę wymieniał, ale to jest rzeczywiście wielka nadzieja, że to będzie się rozbudowywało. Ja liczę też, że troszkę na wzór Yad Vashem, tego izraelskiego, tego jerozolimskiego, Polska no, zadba chociażby o to, żeby w każdym poważniejszym ośrodku humanistycznym, akademickim, no, przywrócono coś, co kiedyś istniało, żeby jednak jakaś jednostka zajmująca się okresem II wojny światowej była w każdym z instytutów historii, w każdej z jednostek, a to w tej chwili zaczyna troszkę popadać no, w pewne takie... No, swego rodzaju nawet trochę marginalizacja, że nie jest to aż tak ważne. Druga wojna światowa powinna być jeszcze przez kilkadziesiąt lat najważniejszym punktem, no, nie tylko na mapie historii XX wieku. W tysiącletnich dziejach państwa polskiego tak strasznej wojny, tak strasznych, tak dużych strat, tak wielkich strat i to nie tylko w liczbach bezwzględnych, bo to już wynika oczywiście z liczby mieszkańców, stopniowego przyrostu, całkowitej zmiany jakby demograficznej XIX-XX wieku, ale generalnie czegoś tak potwornego i tak dotkliwych ciosów, zarówno właśnie i w tych stratach bezpowrotnych, osobowych, czyli wymordowanych milionach naszych współobywateli, ale także w stratach materialnych, tutaj pamiętajmy, no porównuje się tak naprawdę tylko do tej katastrofy z potopu szwedzkiego, ale to tylko na niektórych obszarach, a generalnie druga wojna jest nieporównywalna, jest po prostu no, czymś niezwykłym, to zresztą widać było teraz, jak był ten raport tak zwany reparacyjny z zeszłego roku, z 1 września, on będzie kontynuował Instytut Strat Wojennych to pokaże. Druga wojna powinna mieć specjalną rangę. Dzieło, które tutaj w Toruniu zostało wykonane, ojcze dyrektorze, jest czymś bardzo ważnym. Warto to popularyzować. Ja stale staram się jako historyk zachęcać do odwiedzenia, bo to jest takie doskonałe uzupełnienie i oderwanie się na chwilę od książki. Wejście do kaplicy, pomodlenie się i zobaczenie, jak można pokazać i opowiedzieć o tym w takim no, sposób no właśnie uduchowiony, tak jak to trzeba. czy właśnie w tej formule próby prezentacji gigantycznego zbioru danych, takiego właśnie pokazania swego rodzaju takiego lasu bohaterów, takich ludzi odważnych, dzielnych, wzorów do naśladowania, to co widzimy w Parku Pamięci, no wielki sukces, ogromne podziękowanie, bo tego strasznie brakowało. To był niewątpliwie, to widać było na początku XXI wieku, że czegoś takiego brakuje. Teraz jesteśmy już w trzeciej dekadzie. Tu w Toruniu coś takiego działa. Rozbudowuje się to w Markowej też. Markowa jest dość malutka, chociaż dobrze położona, bo akurat blisko jest węzeł autostrady A4. Jest no, na szlaku nie tak daleko od no, dużego wojewódzkiego ośrodka w Rzeszowie, na szlaku do no, stolicy zachodniej Ukrainy, do Lwowa. Miejmy nadzieję, że Markowa będzie też oddziaływała, ale ja cały czas liczę na to, że kiedyś i w Toruniu zrobimy jakąś podobną uroczystość, bo na pewno warto wrócić, może właśnie no, dzięki temu, że Park Pamięci jest już minęły czasy wirusowe, a więc sądzę, że chociażby przy okazji już działa muzeum będzie pewnie okazja wrócić właśnie do przypomnienia Polaków ratujących, a szczególnie takich jak Ulmowie, tych, którzy oddali życie, no cały czas z apelem o dane, o informacje, o to, żeby żaden z nich nie został zapomniany, nie został no, gdzieś opisany, upamiętniony, bo ci, którzy zginęli, no zasługują na upamiętnienie jak Ulmowie, na beatyfikację, jeżeli takie piękne życiorysy są.
Dziękuję. Radio Maryja, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Maria z Warszawy się kłania. Serdecznie witam ojca prowadzącego, pana profesora, którego słucham z uwagą i pełna podziwu dla jego entuzjazmu i takiej pozytywnej egzaltacji. Natomiast dużo wątków pan profesor poruszył. Ja zresztą bardzo przeżyłam dzisiejszą uroczystość, także ale to, co pan profesor mówi, no do młodych głównie, że wojna to straszna była, to my, dzieci powstańców, tak jak ja, moi rodzice walczyli, potem byli w obozach, mamy pierwszy mąż Mauthausen zginął, to nam tego mówić nie trzeba. Natomiast pan profesor nie poruszył, no może świadomie, pewnego wątku. Mianowicie ja bardzo przeżywam, skoro na przykładzie rodziny Ulmów widać, że jedni byli odważni i mieli odwagę i wiarę, i pomagali, i ratowali, to a inni może nie. I chodzi mi o jedwabne, ponieważ od razu mi się to skojarzyło, że coś zahamowano te ekshumacje. Ja nie wierzę do końca w to, że Polacy właśnie groziła im śmierć, więc musieli wykonywać rozkazy tych Niemców, zwłaszcza, że ja byłam w klubie Ronina i właśnie w panu nadzieja, panie profesorze, w pana entuzjazmie i w pana całego zespołu, że może państwo się tym zajmą, ponieważ zahamowano ekshumację. W klubie Ronina byli państwo z Kanady kilka lat temu z filmem, w którym pokazywali na mapce, że w ciągu kilku tygodni tam 5 takich stodół podpalili Niemcy, że to była ich cała akcja, a ludzie, no, zwalono wszystko właściwie na Polaków, którzy, tam była taka pani, która jako dziewczynka tam rano przyszła do tych ludzi i na dole jeszcze żyli, ponieważ cały ten ogień poszedł w górę i dawano im pić tym na dole. To straszne. To, co ja myślałam, że to będzie w telewizji polskiej, miało to być, to wszystko zahamowano. Jakaś jest po prostu polityka, skoro w tej chwili widzimy, jacy byli Polacy odważni i jakoś to wszyscy uznają, to też trzeba zrozumieć, że skoro groziła śmierć za pomoc Żydom, a Niemcy w tych 5 miejscach, w tej okolicy Jedwabnego podpalali te i właśnie nikt o tym nie mówi, więc jest to rola dla IPN-u, bo my przeżywamy to, bo ja bym chciała, żeby to było wyjaśnione, bo widziałam też film takiego pana Sławomira Grünberga, który wchodził na teren tych domów ludzi na siłę. Ci ludzie w Jedwabnem byli po prostu zszokowani, że tak jakoś się ich oskarża i do dziś to jest sytuacja, którą należy wyjaśnić w kontekście nawet tego, ile cierpień przeżyli no, państwo w Lwowie, ale też inni ludzie, czy mojej mamy mąż pierwszy, który został zagłodzony przez Niemców w Mauthausen-Gusen. Więc to są tragedie, ale taka tragedia nie może być w milczeniu zapomniana. Także bardzo będę wdzięczna, pan jest tyle ma entuzjazmu w sobie, że może pan wróci do tego, chyba że to są jakaś sytuacja, której nie można ruszać z jakichś powodów. Serdeczne dzięki, z panem Bogiem, do widzenia.
Bardzo dziękujemy. Z panem Bogiem, panie profesorze.
Nie, no według mojej, znaczy to jest takie, nie mam wiedzy, jaka jest aktualnie sytuacja z kontynuacją zarówno tych prac archeologicznych kiedyś przerwanych na terenie Jedwabnego, jak również z działaniami prokuratury IPN, ale jeżeli chodzi o pion historyczny, to z tego co wiem, no oddziałowe Biuro Badań Historycznych w Białymstoku, bo to jest teren Podlasia i tam jest całkiem duża i rozbudowana jednostka Instytutu Pamięci Narodowej i ostatnio chyba kilka lat temu została wzmocniona też przez bardzo dobrego, 3-4 lata temu, znawcę tematyki związanej właśnie z historią II wojny światowej przez doktora Pawła Kornackiego, ale wydaje mi się, że tam są kontynuowane badania. No i pamiętajmy, no w Polsce nie ma cenzury, jest wolność słowa. Nie sądzę, żeby nie było możliwości kontynuowania badań, a jestem wręcz przekonany, bo ta praca zespołu no, zajmującego się właśnie relacjami polsko-żydowskimi z koncentracją na jak najpełniejsze pokazanie tego najszerszego problemu dotyczącego relacji polsko-żydowskich w czasie II wojny światowej, czyli właśnie ratowania konsekwencji całych kwestii związanych, ale także kontynuowania badań nad samą zagładą, nad działaniami niemieckimi, bo to jest nieustającym tematem, no pogłębiania wiedzy o II wojnie światowej. Ja sądzę, że to, że nie, może to jest tak, że jeszcze nie ma jakiegoś tam finalnego czy kolejnego etapu publikacji na temat Jedwabnego, to jest pewnie kwestia, czy to techniczna, czy związana z kontynuacją badań, ale jestem przekonany, że prędzej czy później albo Centrala Instytutu Pamięci Narodowej, albo jednostka lokalna w Białymstoku jakąś publikację przygotuje, czy za rok, czy tam, czy za dwa lata, ale na pewno będzie, bo wiem, że prace są prowadzone. Wszystkie terenowe placówki, to wiem, że również, to już ja mogę się bardziej wypowiadać za sytuację na terenie oddziału w Gdańsku, a szczególnie delegatury w Bydgoszczy, prowadzą takie badania, zatrudniają historyków i generalnie ci historycy są bardzo poszukiwani, żeby w każdej jednostce instytutu było, jak się uda, to więcej niż jeden, dwóch, trzech specjalistów z zakresu II wojny światowej i na przykład no, w całkiem w niedużej, małej delegaturze Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy z pewną stratą dla epoki stalinowskiej, także dla późniejszych lat, w tym dekady solidarnościowej, przecież też bardzo ważnej, jednak dominuje w zespole historyków właśnie grupa specjalistów, łącznie no, w zasadzie 5 osób, jakby tak policzyć ich wszystkich, bo jedna osoba tam jest na etacie podległym pod Warszawę, ale 5 osób, które się specjalizują przede wszystkim w okresie II wojny światowej, chociaż zajmują się też niektórymi innymi działaniami. W wypadku Gdańska, no jest tam przede wszystkim, tam są dwie osoby, które się w tej tematyce specjalizują. To nie jest no, teren, czyli to jest teren Pomorza i Kujaw, a więc obszar odległy od Jedwabnego. Aktualnej sytuacji nie znam, ale no tu od razu pani powiem, no nie ma jakby tematów zakazanych. Jeżeli są materiały, są źródła, jest konkretna historia do opowiedzenia, no mamy wolność badawczą pod tym względem. Jeżeli będzie autor, na pewno publikacja kolejna prędzej czy później się pojawi. Sprawa Jedwabnego ze względu na ogromną manipulację propagandową, na manipulację faktami, na ewidentnie no, prowokatorski charakter części treści w tej publikacji no już sprzed 20 lat publikacji Jana Tomasza Grossa. No, ewidentnie jest to temat, który będzie wracał tak naprawdę przy każdym każdej dyskusji o II wojnie światowej, zagładzie Żydów i relacjach polsko-żydowskich, bo niewątpliwie mieliśmy tam no, jakby swego rodzaju takie sztandarowe, przykładowe naciąganie faktów, dokumentacji pod kątem takiego maksymalnie czarnego obrazu. Zresztą dosłownie dzisiaj słuchałem rano dyskusji redaktora chyba Dudkiewicza, dobry znawca, to jest taki rzeczywiście redaktor, historyk, który sam bardzo dużo czyta, często jest dużo lepiej oczytany od tych, co więcej czasu poświęcają na pisanie, szczególnie, no, że czyta on już efekty, nie jest aż tak utopiony w archiwach, nie musi na tym drobnym, fundamentalnym materiale pracować. Redaktor Dudkiewicz podczas jakiejś, którejś z dyskusji trochę wokół Jedwabnego, to mogło być dzisiaj, czy tam może wczoraj, pamiętam, że powołał się, czy nawiązał do pracy już finiszowej doktora Piotra Gontarczyka, który w ramach swoich kilku specjalizacji, bo ma on i zajmuje się ruchem komunistycznym, Polską Partią Robotniczą, relacjami polsko-sowieckimi, aparatem bezpieczeństwa, także późniejszym okresem solidarnościowym, jest też współautorem pierwszej ważnej księgi dotyczącej Lecha Wałęsy i jego relacji ze Służbą Bezpieczeństwa. Piotr Gontarczyk jest też wybitnym historykiem i bardzo dobrym popularyzatorem. W wielu gazetach publikuje, w wielu tygodnikach teksty o II wojnie światowej. W tej chwili jest no bardzo poważnym, liczącym się polemistą. No między innymi ma taki no wręcz otwarty dyskurs naukowy, bardzo krytyczny, dotyczący części dorobku chociażby profesora Grabowskiego. I Piotr Gontarczyk kończy książkę, która będzie bardzo krytyczną recenzją, czy może ściślej opisem, powiedział, że chyba przekroczył na 500 stron, opisem szeregu publikacji, które rzeczywiście zawierają no po prostu ewidentnie czy to no jakieś mataczenia, czy tam przeinaczenia, przekłamania, gdzie będzie ogromna liczba takich zestawień, tabel pokazujących szczególnie manipulacje źródłami. Ta książka była zapowiadana, książka doktora Gontarczyka, bo ona wpisuje się w to, co pani poruszyła dotyczące właśnie Jedwabnego. Ona była zapowiadana na 1 września, czy dosłownie na sam początek września. Wygląda na to, że autor jeszcze troszkę musi popracować nad tak ogromnym materiałem. To jest jego autorska, osobista praca, czyli nie ma tutaj jakiegoś zespołu współpracowników, ale ja myślę, że to jest no właśnie też taki dobry sygnał. Jak pani zobaczy tę nową książkę Piotra Gontarczyka, no to jest też taki dobry sygnał, że w tym młodszym i średnim wiekowo pokoleniu historyków jest duży potencjał dotyczący także Jedwabnego. Na pewno nowe publikacje się ukażą. Ja sądzę tutaj szczególnie, że Paweł Kornacki będzie miał niedługo jakąś nową rzecz o Jedwabnym.
Jeszcze może jeden telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie po Jezu Chrystus i Maria zawsze dziewicza.
Teraz i zawsze.
To nie jest Zbyszek z Gdańska.
Proszę bardzo, panie Zbyszku.
Ja mam dwa tematy. Proszę. Na dzień dzisiejszy. Wśród, czy, to ja sobie zdaję sobie tego sprawę, że to nie do księdza prowadzącego będzie to pytanie, ale to dziecko w łonie matki, czy nie mogło być od razu święte? Bo ono tak pozór ludzki to najbardziej ucierpiało. Bo co innego zastrzelić, co innego cierpieć jeszcze, nie? To jest pierwsze pytanie, nie? To może do komisji, watykańskiej, która to ustalała te kwestie. A druga kwestia to do pana profesora, który to prowadził. Panie profesorze, my w Gdańsku też myślimy o pamięci, o tych walczących. I między innymi 23 września, w drugą sobotę od dzisiaj licząc, nie, będzie prezentacja dużego obrazu mini panoramy żołnierzy wyklętych, wśród których też jest osoba, która walczyła i ochroniła osoby żydowskie, nie? O 13.30 w Jelitkowie, nie? Zapraszamy pana, nie? Niech pan przyjedzie, nie? Tak samo zapraszamy wszystkich innych, którzy by chcieli. Będzie nabożeństwo, kurczę tych, którzy walczyli, bohaterów naszych, nie? No, chcemy uczcić pamięć wszystkich tych, którzy walczyli i o wolność naszą i którzy ochraniali Żydów w czasie II wojny światowej. No tyle, no co ja więcej mogę powiedzieć, no. Serdecznie pozdrawiam, no i z Panem Bogiem i Marią zawsze dziewicą. Nie?
Bardzo dziękuję. No święci to, czy błogosławieni to też święci, bo pojęcie błogosławione na określenie, prawda, już z tymi znakami świętości. No nieraz tak myślimy co do węższego charakteru, bo to w Polsce, ale myślimy, że będą też tymi, którzy, jeżeli proces się będzie też rozwijał, będą bardziej też znani, no może to i za niedługo przyszłość do świętości, ale na pewno błogosławione nie, to nie jakoś tak mniejsza ranga świętości.
To tylko etap.
To tylko etap, tak, tak.
A no, ja tak nie podziękować chciałem za chciałem bardzo podziękować za to zaproszenie do Gdańska i od razu dodam, że jeżeli Państwo spojrzeliby na tą stronę, która jest w internecie, Polskich Sprawiedliwych, to tam wśród tych kilkudziesięciu osób takich bardziej znanych wyróżniono między innymi kilkunastu zasłużonych żołnierzy Armii Krajowej, Polskiej Konspiracji Niepodległościowej, bo rzeczywiście takie połączenie, to co Pan wspomniał, że będziecie właśnie upamiętniali żołnierzy Konspiracji Niepodległościowej, czy już tego okresu antykomunistycznego, żołnierzy wyklętych i będziecie wśród nich mieli także osobę, która była zaangażowana w ratowanie Żydów, czyli narażała swoje życie, bo tutaj nie miało znaczenia, jaki kto miał status, czy był cywilny, czy był właśnie wojskowy. To groziła oczywiście represja, no w wypadku oczywiście żołnierza konspiracji, jakby jeszcze podwójna. To rzeczywiście była też grupa, która była bardzo zasłużona i wielu żołnierzy konspiracji niepodległościowej w okresie II wojny światowej angażowało się w tę pomoc. Tak straszne zresztą było też dlatego oburzenie, gdy niemiecki ten koncert medialny ZDF filmował ten projekt filmowy Nasze Matki, Nasi Ojcowie z tymi oburzającymi treściami dotyczącymi no takiego karykaturalnego i oczywiście takiego no, oszczerczego obrazu tam pokazanego oddziału Armii Krajowej, coś po prostu niedopuszczalnego, bo to po prostu no, było no, swego rodzaju manipulacja historią no, i próba też no, takiego bardzo złośliwego odwrócenia no, no, i sfałszowania historii, pamiętajmy, Wehrmacht, który tam znowu no, była próba takiego cieplejszego opisania, no Wehrmacht był formacją, która w okresie II wojny światowej na masową skalę dopuszczała się zbrodni. To nie było SS generalnie no, do tego celu stworzone, po prostu do popełniania zbrodni, ale struktury niemieckiej armii już w roku 1939 we wrześniu i październiku ponosiły odpowiedzialność za ogromną masę zbrodni, czyli liczymy to w tysiące ofiar, które absolutnie no, nie kwalifikowały się i były po prostu zbrodniami wojennymi na ziemiach polskich. Czy było to Pomorze, czy była to Wielkopolska, czy szczególnie Mazowsze, właśnie no, dzisiejszy teren Podkarpacia, Małopolska, aż po już teren rozgraniczenia później tą granicę z Sowietami, miały miejsce w wielu miejscach wypadki zbrodni wojennych popełnionych przez Wehrmacht i no tutaj no warto o tym pamiętać, to jest też cały czas taka historia, która bywa, znaczy bywa zapomniana, no po prostu w Niemczech to jest w ogóle dramat. Ja tutaj znowu powołam się, bo bardzo ładnie i skrótowo przedstawił to mieszkający tam kilkadziesiąt lat, zajmujący się tam pracą historyka, profesor Bogdan Musiał, który z takim ogromnym smutkiem mówi no, o całym tym procesie faktycznie mającym miejsce od powstania niemieckiej, znaczy Republiki Federalnej Niemiec, czyli mamy rok 49, a znowu z tych wschodnich terenów okupowanych przez Sowiety powstaje niemiecka Republika Demokratyczna. Generalnie na terenie Niemiec dokonano takiego wyparcia, czy może ściślej, nigdy nie przeprowadzono porządnego działania na rzecz prawdziwej, szerokiej edukacji o II wojnie światowej, no bo oczywiście byłaby to taka bolesna edukacja, która no, zawierałaby w sobie bardzo mocne bicie się w piersi. Z tego po prostu zrezygnowano, zawężono to przede wszystkim do jednego zagadnienia, czyli do zagadnienia Holokaustu i to też w takim dość ograniczonym zakresie. Za to, jeżeli chodzi no, już o takie szersze ujęcie, bo pamiętajmy, no, Holokaust ma też miejsce w takim konkretnym charakterze, przecież to jest kilkadziesiąt procent obywateli polskich, czy ściślej około połowy spośród obywateli polskich, którzy ponieśli śmierć, to są osoby, które były ofiarami Holokaustu, ale to jest jakby wyabstrahowane od tego, że to byli obywatele poszczególnych państw, konkretnych państw, w tym wypadku, że bardzo duża ofiara, w ogóle wśród wszystkich Żydów europejskich zamordowanych, bardzo duża grupa ofiar procentowo to byli obywatele polscy i generalnie wiedza przeciętna, czy u tego, kto kończył niemiecką szkołę lat temu 30, 40, o takim okresie mówimy, czy kończył tę szkołę teraz 10 lat temu, wiedza o II wojnie światowej i niemieckiej okupacji ziem polskich jest po prostu no, bliska zera, no, minimalna. To jest coś dramatycznie słabego i no to trzeba starać się jakoś naprawić. No jedną z metod, która temu służy, jest oczywiście taka ofensywna no, propaganda historyczna, w sensie w tym wypadku pozytywna, zawierająca wyłącznie prawdę, ale chociażby poprzez jakieś dzieła sztuki, chociażby sztuki filmowej, filmu fabularnego, które by się przebijały. Jakieś właśnie gry, materiały komputerowe. Oczywiście to musiałoby być wszystko podane w dobrej niemieckiej wersji językowej, żeby docierało do tego niemieckiego odbiorcy. I oczywiście no, trzeba się to starać. Tu pamiętajmy, że my mamy troszkę specyficznie połamaną historię naszego państwa i możliwości. To nie są tylko zaniedbania czasów komunistycznych, wynikające wówczas oczywiście z tego, że na co Moskwa pozwalała, to Warszawa robiła, a Moskwa na bardzo wiele rzeczy w Warszawie nie pozwalała. No już nie mówiąc, że ci komuniści nad Wisłą nie zawsze byli, gdyby nawet Moskwa się nie mieszała, udolni. I generalnie ta tematyka niemiecka była dość skromna, chociaż werbalnie próbowano jakby no coś na tym polu robić. Ale to, co się dzieje po roku 90, to pamiętajmy, no mamy do uregulowania, czy mieliśmy szereg spraw no, po stronie państwa związanych właśnie no, z wejściem do instytucji, do struktur, do organizacji międzynarodowych, czy to związanych z bezpieczeństwem jak NATO, czy związanych już z całym pakietem spraw, szczególnie kwestiami gospodarczymi, jak Unia Europejska. Także no, oczywiście chodzi o kwestie strefy Schengen, a to wszystko tak naprawdę to pomiędzy 99 a 2007 rokiem zamknęliśmy i realnie takie ręce wolne na tym odcinku mamy od tych no, mniej więcej 15 lat. No jeszcze policzmy, czy spójrzmy, nie wszystkim ekipom politycznym zależy na tym temacie. To też musi być konkretny nurt polityczny, który chce prowadzić taką ofensywną politykę. No i w ciągu tych kilkunastu lat, co najmniej ostatni okres, to tak gdzieś od 2016-17 roku, to na naszym odcinku prowadzimy tylko no, armaty. Cały czas chodzi o pewien potencjał. Ja będę zawsze apelował i to powiem tak, jak nie przebudujemy Ministerstwa Spraw Zagranicznych i jego struktur, chodzi i o placówki duże, ambasady, jak i placówki terenowe, a więc konsulaty, te lokalne, i nie zbudujemy struktur zajmujących się polityką historyczną, czyli po prostu no, nie będą tam zatrudnieni, przede wszystkim dobrze znający lokalny rynek i okoliczności, ale polscy historycy, którzy zarazem będą oczywiście urzędnikami dyplomatyczno-konsularnymi, ale będą też wybitnymi znawcami, to przede wszystkim w zakresie historii dwudziestowiecznej, a szczególnie II wojny, to niewiele wywalczymy, bo to musi być pewien fundament. To są instytucje, które mają najmocniejsze przełożenie i takie właśnie, no nazwijmy, ataszaty kulturalne, czy jakby to nie nazwać, powinny być pewnym fundamentem tej akcji. Do tego oczywiście innego typu wsparcie, no chociażby mamy Instytut Pileckiego i cały pomysł, to też tego typu struktury, ich siłę buduje się latami, to jest budowla dość młoda. Ja sądzę, że tak za 10 lat, jeżeli na Instytut Pileckiego będą szły tak znaczące środki, jakie idą, podobnie na Instytut Pamięci Narodowej, to ta siła oddziaływania wzrośnie, ale to jest trudne, to naprawdę jest trudne, a cały czas odnoszę wrażenie, ja tylko no raz tam brałem udział akurat na terenie Anglii w działaniach takich edukacyjnych, ale odnoszę wrażenie, że dużo silniej by można było funkcjonować, gdyby był mocniejszy partner, no ale to już mówię, to jest trochę decyzja ministerialna i generalnie resortowa. Ministerstwo Spraw Zagranicznych ma i tak szereg kłopotów innego typu. Pamiętajmy teraz, co się dzieje no, międzynarodowo, potrzeby te związane ze wsparciem dla Ukrainy, z zaangażowaniem naszym natowskim, z tą pogłębioną współpracą wojskową i to ze Stanami i tak dalej. To też też pewne otoczenie międzynarodowe powoduje, że MSZ ma w tej chwili jakby na głowie trochę inne sprawy, ale tak długofalowo to moim zdaniem, szczególnie, że część krajów tak ma, no wiem, że zupełnie też inny model kształcenia dyplomatów, to szczególnie Brytyjczycy chyba mają, ale też i u Amerykanów chyba bardziej nastawienie na także na politykę historyczną, bo to w wypadku naszej specyficznej historii. Pamiętajmy, my mamy, no to się zawsze porównuje do Szwajcarii najchętniej, bo to jest taka swego rodzaju skrajność, gdzie Szwajcaria ma ostatnie 2 stulecia niezwykle spokojne, tak naprawdę po epoce napoleońskiej, a my mamy ostatnie 2 stulecia historii tak naprawdę najbardziej w naszych dziejach takie niespokojne. Zabory, okupacja, jakbyśmy nie nazwali ten straszny, trudny XIX wiek, powstania oczywiście, zrywy, ich cena, konsekwencje, no i przerażający wiek XX, dużo gorszy od XIX, w sensie już tego całościowego bilansu, chociaż zarazem dużo wspanialszy, bo w tym czasie są te piękne wolności i ta po 18, tu na Pomorzu 20 roku, ale tragicznie utopiona we krwi po 39, potem znowu ta nowa wolność, no, w której dzisiaj już dalej funkcjonujemy, a więc ten XX wiek jest taki specyficzny, ale to znowu może strat, także materialnych, dóbr kultury, pamiętajmy, II wojna światowa zabrała nam w dziedzinie architektury, w dziedzinie dóbr, no, napisanych, zasobów historycznych, dokumentów, książek, bibliotek, rozmaitych wytworów rzemiosła na przykład, zabrała nam rzeczy, które naród polski, społeczeństwo, mieszkańcy ziem polskich wytwarzali przez 400-500 lat, a szczególnie z ostatnich 200-300 lat. To była największa grupa i te straty, no, w postaci bibliotek warszawskich, z Biblioteką Krasińskich, zasobów archiwalnych, z archiwum głównym akt dawnych, no, ulicy Długiej, tam dzisiaj to jest tylko już resztówka tego, co kiedyś mieliśmy. To jest po prostu, no to są rzeczy niewyobrażalne, podobnie też jak ta substancja cała materialna, no pamiętajmy, tej starej, prawdziwej Warszawy w ogromnej części nie ma i się nie udało już tego odbudować i mamy tak z częścią, no rzeczywiście tego dorobku i dlatego druga wojna zajmuje tak nadzwyczajne miejsce, ale też druga wojna to jest właśnie czas wspaniałych, błogosławionych, jak Ulmowie. I jest to też, no, czas pojawiania się ludzi pięknych, niezwykłych, którzy mogli rzeczywiście pojawić się czy udowodnić swoją niezwykłość, to poświęcenie, umiłowanie Boga, bliźniego, ojczyzny, tą godną postawę tylko w takim czasie nadzwyczajnym. No i dzisiejszy dzień, bo wokół tego, tej dzisiejszej wielkiej uroczystości tak dyskutujemy, to jest, no, to też i takie spojrzenie na ten straszny czas II wojny światowej, że taki piękny kwiat, jak to bohaterstwo, poświęcenie Wiktorii i Józefa Ulmów wykwitło z tym bolesnym, tą ceną zapłaconą przez całą wspaniałą rodzinę.
Bardzo dziękuję. Dziś był z nami pan profesor Mirosław Golon, zastępca dyrektora oddziału IPN w Gdańsku, historyk Instytutu Historii UMK w Toruniu. Temat o sprawiedliwych Polakach w dzień beatyfikacji rodziny Ulmów. Bardzo dziękujemy. Szkoda, że musimy przerwać. Każda audycja też dobiega końca. Mamy nadzieję na następną. Bóg zapłać, panie profesorze.
Bóg zapłać. Bardzo dziękuję za zaproszenie.